Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także pana doktora Jacka Pulikowskiego, który jest dzisiaj naszym gościem.
Witam serdecznie.
Dodam, że pan Jacek jest nauczycielem akademickim, autorem popularnych książek o tematyce małżeńskiej i rodzinnej i zajmuje się poradnictwem rodzinnym. Jest biegły w różnych sprawach właśnie małżeńskich i sugeruje dzisiaj, abyśmy porozmawiali o tych sprawach, czyli o płciowości w małżeństwie.
Jeszcze dodam jedną ważną rzecz przedstawienia się. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Tego dziennikarze nie lubią, jak podaję gdzieś do prasy przy artykule, że jestem szczęśliwym mężem i ojcem, to zwykle to wykreślają.
Ile córek?
Niemedialne. Mam dwie córki i jeden syn.
Drodzy Państwo, jesteśmy ludźmi, a więc nie duchami czystymi, tylko mamy ciało. Nasze ciało posiada płeć, jesteśmy mężczyzną czy kobietą. No i teraz ta nasza płciowość może nam zagrażać, jeżeli będziemy niewłaściwie z niej korzystali, ale może również nam bardzo pomóc w budowaniu naszej bliskości, jeżeli ją właściwie zagospodarujemy. Można nas bardzo zbliżyć do siebie, jak również do Boga, Stwórcy. Również ta sfera może nas zbliżyć. Może posłuchajmy, co dr Jacek Pulikowski na ten temat chce nam we wstępie przekazać. Prosimy bardzo.
Ja bym chciał dużo więcej przekazać, niż jest to możliwe w tak krótkim czasie. Kilka godzin temu była audycja w telewizji Trwami Radio Maryja na temat rozwodów. I tam zdążyłem tylko tyle powiedzieć, że sfera płciowości praktycznie zawsze jest ważnym elementem w źle mających się małżeństwach. Oczywiście też jest ważnym elementem w dobrze się mających małżeństwach, lecz zepsuta, zniszczona sfera seksualności prowadzi do bardzo szybkiego rozpadu małżeństwa i praktycznie we wszystkich przypadkach znanych mi, a od lat rozmawiam z małżeństwami, które przeżywają trudności w tej dziedzinie, praktycznie nie spotyka się w przypadku rozpadu małżeństwa tam, gdzie istnieje elementarny ład w dziedzinie płciowości, w dziedzinie seksualności. Wolę używać słowa płeć niż seks, bo z tym seksem są takie konotacje negatywne, czasem wulgarne, prawda? Ludzie jak słyszą seks, to już mówią o świństwa, prawda? Wolałbym o świństwach dzisiaj nie mówić, ale właśnie sam tytuł, że porozmawiamy o tych sprawach. Proszę zauważyć, długie lata nie rozmawialiśmy o tych sprawach, o tym się nie mówiło. Te sprawy były tematem tabu i z jednej strony jest bardzo prawidłowy, dobry i pożądany wstyd, wstydliwość, ale z drugiej strony takie pruderyjne milczenie, całkowite milczenie o sferach płciowości, niestety stworzyło pewne pole do działań przeciwnika. Nazywając po imieniu, od wielu, wielu lat, tak bardzo jawnie, od czasów tak zwanej rewolucji seksualnej, lata 60. zeszłego stulecia, od wielu lat toczy się bój programowy, zaplanowany o to, żeby wprowadzić nieład seksualny w jak najszersze rzesze wręcz społeczeństwa. Prowadzi się programową demoralizację i niestety ciągle jeszcze my, katolicy, czy my, porządni ludzie, my, którzy chcielibyśmy, żeby było inaczej, nie przeciwstawiamy temu strategicznej jakiejś koncepcji obrony przed tym wszystkim. My tak jak to Polacy z szabelkami na czołgi, prawda? Oni są zorganizowani, oni ułożą gigantyczne pieniądze na szerzenie nieładu. Zresztą na tym nieładzie zarabiane są te pieniądze, a my raz po raz się gdzieś tam odezwiemy w jakimś radiu, w jakiejś telewizji, jakąś książeczkę napiszemy. Ciągle jeszcze za słabo, myślę, bronimy się przed tym zmasowanym atakiem. Ta programowa demoralizacja w dziedzinie seksualności przebiega przez media. Wystarczy prześledzić, co się dzieje w czasopismach, co się dzieje w filmach, co się dzieje nawet w reklamach. jest oswajanie już nie tylko z nagością, z aktywnością seksualną w dowolnych konfiguracjach niemalże każdego z każdym. Ale to nie tylko dotyczy świata, powiedzmy, filmu, czy piosenki, czy generalnie artystów. Przecież nawet w programach szkolnych zakłada się demoralizację. I taki szczytowy, pamiętny, kilka już dobrych lat temu, dzieła pana ministra Wiatra, ideologa partyjnego, który zresztą wygłaszał pochwały na temat Stalina, a potem później stał się ministrem edukacji narodowej. No, tak było. To jest historyczna prawda. I on z tej edukacji narodowej między innymi zaakceptował jako pomoce naukowe, jako pomoce do prowadzenia przedmiotu, musiał tego nazwać edukacją seksualną, książki rodem ze Stanów Zjednoczonych. Już nie chciałbym nawet cytować, co w tych książkach się działo. Ordynarne zachęty do działań seksualnych, do działań autoretycznych, z nauczaniem, jak to robić, i oczywiście dla dziewczynek również, ze szczegółowym instruktażem, jasne, jawne prowokowanie do uruchomienia działań seksualnych w okresie dojrzewania. To dotyczyło uczniów klasy 5 do 8, prawda? Czyli to jest dokładnie początki dojrzewania. No jest to, trzeba nazwać, draństwo najwyższej wody, najwyższej klasy, i ciągle my jakoś na to nie reagujemy. A nasze dzieci są nieprawdopodobnie atakowane. I w ten sposób przez te wszystkie media, przez te wszystkie środki przekazu, przez te filmy i piosenki wytworzono fałszywą wizję seksualności człowieka. I najporządniejsi nawet ludzie mają ten obraz zafałszowany, no bo taki niejako wisi w powietrzu. Takim powietrzem oddychamy, z tym nas oswajają od dziesięcioleci już. I już wielu ludzi mówi, widocznie tak to jest, że trzeba zamieszkać przed ślubem, widocznie tak to jest, że czystość przedmałżeńska jest nierealna, widocznie tak to musi być, że wszyscy muszą korzystać z antykoncepcji i tak dalej. I teraz bardzo ciekawą jest rzeczą i warto, żeby dorośli, rozumni ludzie wiedzieli, na czym oszustwo polega. Ciekawą jest rzeczą, w jaki sposób się tą fałszywą wizję, czy fałszywą wiedzę o płciowości ludziom przekazuje. Tworzy się tak zwane mity. Mit to jest ciekawa budowla, bo ona jest zbudowana jakby z prawdziwych klocków, ale ostateczny wniosek, czy ostateczny kształt budowli jest fałszywy. To bardzo prosta ilustracja. Każdy z nas widział złoto. Bardzo konkretnie, realnie. Od choćby większość z nas pewnie ma na palcu złotą obrączkę. Jeżeli jeszcze te obrączki nosimy jako małżonkowie. W końcu jest to audycja dla małżonków i rodziców, prawda? A więc każdy z nas widział złoto, każdy z nas widział górę i większość z nas była w górach. Może wielu lubi, tak jak ja, chodzić po górach. Jest to piękne spotkanie i z przyrodą, i z Panem Bogiem, i z samym sobą. Ten trud w górach jest czymś zupełnie dla mnie ogromnie smakowitym. A więc każdy widział złoto, każdy widział górę, każdy bez najmniejszego wysiłku, nie musi być mistrzem świata w myśleniu. Bez najmniejszego wysiłku każdy może sobie wyobrazić górę złota. Górę całą ze złota. Bardzo konkretnie, bardzo realnie. Na przykład górę Giewont w kształcie śpiącego rycerza, prawda, jeszcze z nosem, z krzyżem złotym na nosie. Tylko że uwaga, góry złota nie ma, nie było i nie będzie. Góra złota jest tworem nierealnym. A jeżeli ktoś podporządkuje swoje życie temu, by zdobyć górę złota, no to oczywiście, mówiąc językiem młodzieżowym, został wpuszczony w maliny, został oszukany. On zmarnuje swoje życie, goniąc za czymś, czego nie ma. I tak się dzieje bardzo powszechnie w dziedzinie seksualności. Wytworzono mnóstwo fałszywych, zupełnie nierealnych wizji, do których ludzie dążą, zmieniając kolejnych partnerów, rozwalając kolejne związki, zabijając albo okaleczając własne dzieci, rodzone, urodzone albo nieurodzone, w imię jakiegoś szczęścia, na drogach, na których tego szczęścia nie mam. Czasem tu mam taką pokusę opowiedzieć kawał o pijaku, który z dzieciństwa pamiętam, jak pijak chodził pod latarnią i czegoś szukał. Późny wieczór, pod latarnią, krąg świata, on tam nachylony z głową przewodniku czegoś szukał. Jakiś przechodzień pyta, proszę pana, czego pan tu tak szuka? A kluczy, bo zgubiłem. A gdzie pan te klucze? No tam po drugiej stronie ulicy. No ale dlaczego pan tutaj szuka? No bo tu jest jaśniej. Całe rzesze ludzi szukają szczęścia, również tego w dziedzinie seksualnej. Tam, gdzie jest jaśniej, tam, gdzie jest łatwiej, przyjemniej, bez wysiłku, ale tam szczęścia nie ma. Zostali oszukani. gonią za jakąś górą złota, której nie ma. No? Biedni, oszukani ludzie. Przepraszam. I tych mitów najróżniejszych, którym ludzie ulegają, w które wierzą, jest cała masa. W zasadzie cała wiedza o płciowości człowieka jest obudowana mitami. To w ten sposób, że mit dla każdego normalnego, nowoczesnego człowieka to jest oczywistość. Wszyscy tak normalnie myślą, a jeżeli ktoś próbuje go podważać, no to jest oszołom, rodem z ciemnogrodu, w ogóle nienowoczesny i nie ma co z nim gadać. Przecież wszyscy wiedzą, że... No i takich głosi się całą masę takich różnych mitów. Zaczynając choćby od najprostszego, w którym każdy z nas się spotkał. Mit dopasowania seksualnego. Ilu naprawdę porządnych, przyzwoitych, młodych ludzi, słysząc, że przecież tyle małżeństw rozpada się z powodu niedopasowania, tyle małżeństw cierpi z powodu niedopasowania, tyle małżeństw męczy się całe życie, to czy nie lepiej, podpowiadają, raz sprawdzić, czy pasujemy do siebie, niż całe życie się potem męczyć? No, brzmi bardzo logicznie, no i w zasadzie jak ktoś ma na to ochotę, żeby z tego skorzystać, a trudno powiedzieć, że tej ochoty, w zasadzie każdy ma ochotę, zakochany na bliskość cielesną, tylko on z tą ochotą powinien coś zrobić, ją podporządkować rozumowi i woli i zdecydować, czy on w tej chwili realizuje tą ochotę, czy on z tym poczeka chociażby do ślubu, prawda? Ale ta ochota, to pragnienie się pojawia, to jest naturalne, ta bliskość wywołuje tęsknotę do jeszcze większej bliskości i każdy, kto był kiedykolwiek zakochany, doskonale o tym wie. Nie ma w tym nic złego, tak Pan Bóg nas stworzył. Ale teraz on ma tą ochotę i mu podpowiadają naukowo, że małżeństwa cierpią, a może małżeństwo ci się rozpadnie przez to. To czy nie lepiej sprawdzić? No ta pokusa jest wielka. Obudowanie właśnie naukowymi twierdzeniami uprawnia do tego, żeby rozsądnie w tym wieku spróbować. No to ja czasem pytam, no dobrze, ale o jakie dopasowanie ci chodzi? Człowiek jest taką strukturą cielesno-psychiczno-duchową. Czy chodzi ci o dopasowanie w wymiarze ciała? To ci odpowiadam już. Nie musisz sprawdzać, na pewno pasujecie. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Jesteśmy tak skonstruowani. Nawet rozmiary narządów płciowych praktycznie nie mają żadnego wpływu na odbiór bodźców. No bo one są, receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy. I w zasadzie ile mitów wytworzono na temat właśnie rozmiarów narządów płciowych? Ilu chłopaków w okresie dojrzewania mierzy się i stwierdza, że będzie nieszczęśliwy w małżeństwie, bo ma parametry ciała? To jest złe, prawda? To jest odwrócenie uwagi od tego, co jest naprawdę istotne. Zwrócenie uwagi ku rozmiarom narządów, ku technikom pobudzania pół, ku jakimś tam stymulacjom takim czy innym. Jest to celowa oczywiście robota, żeby ludzie nie myśleli o człowieku jako o człowieku, tylko jak wycinkowo o ciele, prawda? No tak czy inaczej, wszyscy do wszystkich pasują w wymiarze cielesnym, więc w zasadzie nie ma co sprawdzać. No to rozmówca powie, no nie, panie, tak bardziej psychicznie. No to już odpowiadam, psychicznie na pewno nie pasujecie. Żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. W czym jest oszustwo tego mitu? Otóż dopasowanie jest czymś ogromnie ważnym. Wszyscy małżonkowie o tym wiedzą. Jest to proces. Proces zbliżania się do siebie. Ten proces trwa całe życie i kończy się niedokończony tak zupełnie śmiercią jednego z małżonków. No? Jeżeli wcześniej choroba nie uniemożliwiła im budowania tej bliskości cielesnej poprzez współżycie. No? A więc jest to proces bardzo ważny, tylko większość ludzi po prostu nie wie, że ten proces, żeby się mógł w ogóle rozpocząć zbliżania się do siebie, trzeba spełnić pewne warunki wstępne. I trochę uprzedzając fakty, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że poza małżeństwem tych warunków się nie da spełnić. Bo tym warunkiem jest między innymi brak jakiegokolwiek strachu w kobiecie, jakiegokolwiek lęku w kobiecie. Jakby któraś z pani chciała sprawdzić, co ona naprawdę na ten temat myśli, to niech zapyta siebie nie, czy ja bym chciała przed ślubem, bo wiele dziewczyn przed ślubem tak naprawdę dąży do tego. Tylko czy poleciłabym to swojej córce? Wtedy wolno od własnych emocji, własnych pragnień zobaczy, co jest naprawdę dobrze. I wierzę jeszcze, że zdecydowana większość, może już nie wszystkie kobiety, ale zdecydowana większość powie, że ona córce by tego nie poleciła. To znaczy, że to jest jej własny osąd, to jest jej własne pragnienie, to jest jej własna kwalifikacja, co jest dobre, a co jest złe. Ale zobaczmy, pod pretekstem tego mitu wielu naprawdę przyzwoitych ludzi rozpoczęło współżycie przed ślubem, niszcząc siebie, zanim jeszcze zaczęli się do siebie zbliżać. I potem w małżeństwie oni musieli odpracowywać to, co poniszczyli. Prawda? Bardzo wiele małżeństw startuje nie z czystym kątem, tylko właśnie już zaczyna odpracowywać. Na szczęście to się da odpracować. Ale jednak pewne rany w ciele pozostają i one jakoś tam się odzywają do końca życia, więc się po prostu nie opłaca. Tych mitów oczywiście można by opowiadać całe mnóstwo. Jest przepiękny, w cudzysłowie, przepiękny mit spontaniczności, że rzekomo człowiek ma spontanicznie działać seksualnie. Nic ważnego człowiek nie robi spontanicznie, a działać seksualnie miałby spontanicznie. Oczywiście to jest woda na młyn tych, którzy zarabiają na bezmyślnym, bo tak by to trzeba tą spontaniczność nazwać, bezmyślnym, niepoddanym kontroli woli, działaniu, jak się zachce. Prawda? No to jest idealny klient, który jak mu się zachce, to musi działać, no bo będzie płacił po prostu za to różnym zresztą firmom, które będą wyposażać w odpowiednie przyrządy potrzebne do tego, by mógł bezkarnie i bezrozumnie działać na prawo i na lewo. Ale proszę zobaczyć, ta spontaniczność, ona jest używana między innymi do ośmieszania metod naturalnych. Bo tak, no metody naturalne, no tak, no jak się chce, to nie można, jak się nie chce, to trzeba. Takie bardzo zgrabnie stworzone te hasła reklamowe, te dyskredytujące rzekomo metody. Oczywiście, ale to jest zachęta, żeby nie było używania rozumu, żeby nie było używania woli, że rzekomo spontaniczność ma dawać szczęście. Człowiek tak naprawdę nic nie robi spontanicznie, ale na pewno nic ważnego. Gdybym chciał, nie wiem, siusiu zrobić na środku skrzyżowania spontanicznie w Toruniu, bo akurat tu jestem, to pewnie by mnie policja zwinęła i słusznie. Prawda? Bo zaburzam ład i naruszam zasady przyzwoitości. Prawda? Gdybym, nie wiem, spontanicznie w restauracji rzucił się na kotlet sąsiada, bo jestem głodny, a kelner się opóźnia, też pewnie sąsiad nie byłby zachwycony. My nawet zwykłą kolację z rodziną jakoś aranżujemy. Nie siadamy, nie rzucamy się spontanicznie, każdy coś tam chwyta, żeby zeżreć, prawda? A już nie mówię o wieczerzy wigilijnej. Im większe święto, tym bardziej je celebrujemy, przygotowujemy. I właśnie człowiek różni się od innych stworzeń tym, że celebruje, że aranżuje, że niespontanicznie się rzuca na jedzenie, tylko stwarza pewien klimat. I jak kto to wymyślił, że wszystko ma robić w oprawach narzuconych przez kulturę, czy wymyślonych przez kulturę, a współżyć ma spontanicznie. Prawda? I ludzie w to wierzą. I ludzie tak myślą, że to im da pełnię szczęścia. Oczywiście jest to bzdura, bo to im szczęścia nie da, bo to ich będzie degradować. I to będzie ich ranić, ich dezintegrować wewnętrznie, niszczyć ich. No ale powiedziano im, że spontaniczność to jest szczyt szczęścia, więc oni rzucają się na siebie spontanicznie. Prawda? Jeszcze w filmach pokazują, że taka spontaniczność, mąż zdradza żonę, żona zdradza męża, no i tam wskakują do łóżka i cuda się dzieją. Oczywiście zwykła nieprawda psychologiczna, bo jeżeli żona zdradza męża i nie uważa tego za piękne i dobre, no to ona nic tam żadnych ślubów nie przeżyje. Mężczyzna to jeszcze automatycznie może coś przeżyć, natomiast kobieta tą osobą angażuje się w tą sytuację i on nie może siebie tak doskonale jak mężczyzna oszukać, prawda? Tych mitów, może jeszcze o jednym micie powiem, bo ten mit jest wyjątkowo perfidny i wyjątkowo absurdalny, a jednak ludzie masowo go przyjęli i to niszczy nieprawdopodobnie małżeństwa. To jest mit, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho. I ludzie się doskonale się to wpisali. Jakbyśmy tak popatrzyli na mężczyznę, to on tak naprawdę jest taki on-off, włączył, wyłączył. On jest gotowy prawie, że na zawołanie i chce spojrzeć tutaj sprawę, ale mężczyzna na samą myśl o współżyciu wystarczy, bo jest wzrokowy, odrobina wyobraźni, już jest gotów, jego ciało jest w ciągu kilkudziesięciu sekund gotowe do zjednoczenia narządów. Tak funkcjonuje mężczyzna. I bardzo silne doznania przeżywa zawsze. Nawet jak, no nie wiem, brutalnie mówiąc, weźmie dziewczynę z ulicy, też przeżyje komplet doznań. Zbuduje napięcie i rozładuje. Oczywiście to nie będzie miało żadnego ciągu dalszego, nie spowoduje powstania więzi psychicznej czy duchowej między nim a tamtą dziewczyną, za którą zapłacił, ale komplet doznań odbierze. Czyli uczynienie tego doznaniowca, który no, czuje bardzo zgrubnie tą sferę. Uczynienie ekspertem skazuje właściwie małżeństwa kierowane przez takich ekspertów na to, że sfera seksualności będzie poraniona, poniszczona. I to się powszechnie dzieje. Natomiast kobiecie, która ma całą masę najsubtelniejszych sygnałów ostrzegawczych. Przecież to się dzieje wszystko w niej. Ona wie, że może się w niej począć dziecko, że to dziecko będzie nosić sobie 9 miesięcy, że ono będzie się musiało urodzić, ona będzie je rodzić w trudzie. Dalej jak urodzi, nawet odetnie tą pępowinę, to będzie karmić to dziecko piersią. To jest ciągle efekt tego aktu jednego, prawda? A jak już to dziecko nawet od piersi odstawi, to jest jej dziecko i będzie to jej dziecko do końca życia. I ona się tego dziecka nie wyrzeknie. Bardzo rzadkie przypadki, że matka wyrzeka się rodzonego dziecka, prawda? Czyli perspektywa patrzenia kobiety i cały system różnych sygnałów ostrzegawczych w niej jest nieprawdopodobnie rozbudowany i to ona jest jedynym ekspertem od siebie, ale ona milczy, dlatego że jej na ten temat nie wolno mówić, bo kultura orzekła, że przyzwoita kobieta na ten temat się nie wypowiada. I wiele naprawdę dobrych, przyzwoitych małżeństw, uwierzywszy w ten mit, że mężczyzna ma być ekspertem, a kobieta ma siedzieć cicho, męczy się ze sobą. Mężczyzna męczy się, bo szuka wzorców, nie wiem, w pornografii, czy gdzieś tam, czy w opowieściach kolegów. Usłyszy, że wszystkie kobiety lubią brutali. No więc z wielką niechęcią do siebie samego udaje brutala, a żona udaje, że się cieszy, choć jest to dla niej obrzydliwe, obce i wstrętne, prawda? Jak długo można udawać? Takie zadziałania nie budują więzi. A z kolei kobieta doskonale ma, są dużo większe wyczucie, co jest moralnie dobre, co jest moralnie złe w tej dziedzinie. Gdyby ona była ekspertem uprawnionym do podejmowania decyzji, to ona by ochroniła związek przed całą masą błędów, które niestety zakradają się w małżeństwa. Mężczyzna nie musi wyczuwać zła moralnego antykoncepcji. Większość nie wyczuwa, bo z jego punktu widzenia tak samo jego ciało działa, prawda? Każda normalna kobieta czuje. Oczywiście może to w sobie zabić, ale tak naprawdę naturalnie czuje, że nie tędy droga, że to jest coś fałszywego, że to jest jakiś zgrzyt, że to jest coś nie takiego, już nie mówię grzesznego, ale tak. I ona nie może ochronić, bo ona musi siedzieć cicho. Zaciska zęby, zniosę jeszcze to i wreszcie już nie znosi. I te słynne kawały wszystkie o bólu głowy kobiety na samą myśl o spróciu, to nie jest zmyślone. Te głowy naprawdę bolą, bo człowiek jest całością. Jeżeli się boi psychicznie, to przychodzi na różne objawy, bóle brzucha, bóle głowy, bóle wszędzie. Bóle serca przede wszystkim. Ona jest złamana, ona jest zawiedziona, ona jest biedna, bo nie tego oczekiwała. I ciągle myśli, że jak on by kochał, to by się domyślał, jak ma jej ciało traktować. On się nie może domyślić, bo nie ma skąd. On nie ma tej informacji w sobie. Może się tylko dowiedzieć tego od kochanej kobiety, prawda? Zobaczmy, jak jeden mit, i proszę zauważyć, on jest naprawdę bardzo powszechny, że mężczyzna ma być aktywnym, kobieta ma siedzieć cicho i się na wszystko zgadzać. No to jest dramat. Dramat. Kobieta się zgadza, to jest nieszczęśliwa, jak się zbuntuje, no to też się to często objawia jakimś głęboką raną, czasem rozpadem małżeństwa, tak źle, tak niedobrze. Ona powinna uzyskać status nauczycielki. Pamiętam, jakieś 30 lat temu, znana postać, ksiądz, kapłan, terapeuta jednocześnie, rodzin, powiedział takie zdanie na rekolekcjach zamkniętych dla małżeństw. Niech żona weźmie rękę męża i wodzi po swoim ciele, informując, co przeżywa. Proszę zauważyć, mówię żona męża, nie jakaś partnerka partnera, tak? Niech żona weźmie rękę męża, wodzi po swoim ciele i informuje. Najpierw wsłuchuje się, jak sama ten gest odczuwa. Przecież to jest dla niej, ona sama z sobą tego nie mogła zrobić. Tylko ręka męża jest czymś innym, czymś nowym. Niech ona się nauczy, jaki gest jest dla niej miły, jaki przykr, niech o tym powie mężowi. Niech mąż tym się kieruje, a nie przewodnikami, instruktorzami z gazet różnych, chciałbym się powiedzieć, z piśmideł, które jedynie słuszne rady dają wszystkim mężom, prawda? I opisują, czego wszystkie żony pragną. Potem żony chcą być normalne, zaczynają pragnąć jakichś bzdur, no bo tak trzeba, bo tak w książce czy w gazecie napisali. Prawda? Kiedyś nie tak dawno siedziałem u dentysty w kolejce i jakąś gazetę dopadłem. No był cały stos kobiecych jakichś pism. Wybrałem taką, która mi się wydawała jakaś w miarę normalna. No jak tam zacząłem czytać, to Połowa gazety to były instruktaże seksualne i tłumaczenia, czego to pragną kobiety. Jeszcze było tłumaczenie snów. No przerażające. Przerażające, już nawet nie będę mówił, co znaczy, jak się kobiecie, nie wiem, schody przyznają, to już w ogóle strach mówić, prawda? Ale przeczyta taka Bogu ducha winna dziewczyna taki artykuł i potem nie daj Boże jej się przyśnią schody i ona myśli, że ona pragnie jakichś tam zboczeń dosłownie, prawda? To jest wmawianie ludziom, ciągłe wmawianie, że w ogóle nie można być szczęśliwym bez działań seksualnych, to jest dosyć powszechne. Tak czy inaczej, cała rzeczywistość seksualności, płciowości małżeństwa została obudowana absurdalnymi mitami. One nie są absurdalne, one są przemyślane, to są mity, które służą rozbiciu małżeństw. Naprawdę. Choć to brzmi strasznie, to jest to tak konstruowane, żeby niszczyć trwałość małżeństwa. I ludzie, którzy tym się posługują, nieświadomie często, dziwią się, że im małżeństwo się sypie, bo sfera seksualności się, że tak powiem, rozwaliła. Jedyną drogą na przeciwstawienie się tym mitom, to jest używanie rozumu i woli i zamianowanie, nawet po latach błędów, zamianowanie żony ekspertem od tych spraw, przełamanie w żonie oporu, żeby jednak o tym odważyła się coś powiedzieć, co ona czuje, bo nikt na świecie tego za nią nie zrobi, a ze strony męża wejście w rolę pilnego ucznia. Czasem mówię, żeby to jakoś delikatniej nazwać, niech żona opowie bajkę o sobie swojemu mężowi. A niech mąż tą bajkę potraktuje jako najprawdziwszą prawdę i niech może się dziwić, że ona ma takie lęki, że ona się tym przejmuje, że ona do tego tęskni, ale to jest prawda o niej. Jeżeli on chce jej okazać miłość, to musi dać jej to, do czego ona tęskni, a nie to, co przeczytał w gazetach. Niestety wielokrotnie spotykałem się w poradni z sytuacjami, gdzie mąż, chcąc uszczęśliwić żonę, zmusza ją do odgrywania jakichś scen z filmów pornograficznych, prawda? Żona zrozpaczona, z płaczem, a on nie rozumie, o co jej chodzi. Przecież on chce dobrze, on widział na własne oczy, jak tamte kobiety były szczęśliwe, prawda? Od własnej żony się nie dowiedział. Dowiedział się z zewnątrz, od wrogich sobie ludzi, którzy czyhają na to, żeby zrobić z niego klienta różnych przemysłów zarabiających na bałaganie seksualnym, prawda? Także naprawdę nie trzeba ani być złym człowiekiem, ani złym moralnie, ani głupim, żeby dać się na to wszystko nabrać. Bo ta propaganda jest tak nachalna, tak wszechobecna, że trzeba mieć sporo siły, żeby się tym wszystkim mitom przeciwstawić. Trzeba mieć wsparcie, trzeba mieć zrozumienie sprawy, a poza tym wsparcie, najlepiej wspólnoty. Bo jeżeli mamy jakąś wspólnotę małżeństw zaprzyjaźnionych, gdzie wszyscy patrzymy podobnie na to i nie musimy przecież sobie o szczegółach opowiadać, bo to też jest dziedzina intymna i nie wolno jej rozgrzebywać, ale pewne zasady, pewne podejście do sprawy, pewne demaskowanie mitów w takim gronie może się odbywać i wówczas ta grupa małżeństw będzie się wspierać, nie będą się czuli dziwakami jedynymi na świecie i oni mogą rzeczywiście przepięknie się rozwijać, również w tej dziedzinie więzi seksualnych. Z takich mitów, które są niemalże wszechobecne, to są mity o niezbędności antykoncepcji. To lobby jest tak silne, że wielu naprawdę młodych ludzi nic nie wie o antykoncepcji, tylko to, że ona jest niezbędna do szczęścia. Już tym się już spotykałem nawet w klasach takich 14-15-latków. I przy okazji każdy z nas pewnie pamięta, jaka była histeria wokół wypowiedzi papieża przy pobycie w Afryce, prawda? Ja akurat rzadko biorę różne gazety do ręki, akurat porządną, przyzwoitą gazetę, wydawało się, tak mi się wydawało, Głos Wielkopolski, do wyboru miałem tylko Wyborczą, więc wybrałem Głos Wielkopolski, leciałem samolotem, miałem chwilę czasu, otworzyłem, przeczytałem o pobycie papieża w Afryce, no i było cały czas w zasadzie o prezerwatywach, gdzieś ostatnie dwie linijki, z kim się spotkał, gdzie. I zdania tego typu, że papież, gdyby był normalny, rozsądny jakiś tam jeszcze, to by rozdawał prezerwatywy, albo przynajmniej promował, prawda? I cały szum wokół tego, że przecież umiera, jaki to bezduszny papież, Afryka umiera na AIDS, a on nie pozwala używać prezerwatyw. Ciekawe, jak może nie pozwolić niewierzącym, tylko wygłasza stanowisko Kościoła. Zresztą i do czego zmierzam? Jest w tej Afryce jeden jedyny kraj, w którym epidemia AIDS się cofa. To był kraj, który był najbardziej zarażony, to była Uganda. I w tejże Ugandzie zrezygnowano z propagandy prezerwatyw, zrobiono coś zupełnie innego. Porozumienie rządu i kościoła i była propaganda czystości, wierności, wyłączności seksualnej, wstrzemięźliwości seksualnej. I ta propaganda spowodowała, czyli dokładnie nauka kościoła. I ta propaganda spowodowała, że to jest jedyny kraj, który zdrowieje. I ani słowa uczciwi dziennikarze o tym nie piszą, tylko jak to ten okropny papież znęca się nad biednymi umierającymi na nic. No, ale ludzie to czytają i nie mając pewnej wiedzy, nie mając pewnych informacji, choćby tego typu o tej Ugandzie, no kiwają głowami, no może rzeczywiście, może rzeczywiście. No. A zdecydowana większość zarażonych wirusem HIV jest zarażonych przez współżycie z prezerwatywą, o tym też się nie mówi. Po prostu ludzie uwierzyli, że to jest bezpieczne, zaczęli działać w środowiskach zagrożonych, no oczywiście choroba się rozwija. Także no, sfera seksualności jest nieprawdopodobnie zagospodarowana. Nie chciałbym już dłużej mówić o tych wszystkich negatywach, o tym, że wmawia się czegoś, że on musi działać seksualnie, żeby był szczęśliwy. Oczywiście nie ma żadnego przymusu w naturze, w organizmie. Człowiek nie musi działać, mało tego. Nie ma żadnej jednostki chorobowej z niedziałania. A się straszy chłopaków, jak nie będą działać, to będą chorzy, znerwicowani. Nieprawda, zwykła nieprawda. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze negatywnej, ostatniej już naprawdę negatywnej chcę powiedzieć, chciałbym przejść do pozytywów. Otóż trwa zmasowany atak tego rodzice, nie zdający sobie sprawy, na dziewczynki w okresie dojrzewania i na chłopców w okresie dojrzewania. Ten atak jest profesjonalny, zmasowany i nieprawdopodobnie skuteczny, jak się okazuje już w tej chwili. Przecież my od urodzenia się jesteśmy seksualnie uśpieni. Hormony tam w minimalnych ilościach się produkują. Dziewczynka jest zainteresowana sobą, swoją płcią, swoimi koleżankami, nie interesuje się chłopcami. Chłopiec bardziej sobą, swoimi samochodzikami. To też nie jest przypadek, że dziewczynki laleczki, chłopcy samochodziki, bo to jest kwestia wyposażenia dziewczynki ku macierzyństwu, więc ona się bardziej angażuje w jakieś relacje, które imitują chociażby relacje międzyludzkie, prawda? A chłopiec jest stworzony dla świata zewnętrznego, wobec tego rozkręca te samochodziki i sprawdza, co tam w środku, bo to jest najciekawsze zawsze. No? I nie ma zainteresowania w zabawach. No, dziewczynki swoje laleczki pokładają, chłopak im to rozwali, mama, on nam się psoci. Jest kolizja. Rozwijamy się jakby osobno w tej pierwszej fazie w dzieciństwie. I dopiero w okresie kiedy dojrzewania, dziewczynki wcześniej zaczynają się jakby to ich zainteresowanie zaginać w kierunku chłopców. Zaczynają się interesować chłopcami. Dotychczas tego nie było. To jest sterowane hormonalnie, to jest normalne, to jest prawidłowo. Gdyby tego zainteresowania nie było, no to trzeba losować małżeństwo w urzędach stanu cywilnego albo jeszcze jakiś na innej drodze przydzielać, prawda? A więc zainteresowanie jest dobre. Ale to jest nowy bodziec. W tej dziewczynce 12-13-letniej dzisiaj, nowy bodziec, z którym ona ma sobie poradzić. I my zamiast ją przygotować na to, jak sobie z tym poradzić, żeby z jednej strony ucieszyć się, jestem dziewczynką, mogę być kiedyś matką, jest normalne, piękne i dobre, że interesuje się chłopakami, ale żeby nie nastąpił jakiś przerost zainteresowania, żeby im się w głowie poprzewracało i będzie tylko o chłopakach myśleć, mówić i za chwilę ich zacznie prowokować, prawda? I na ten subtelny moment trafiają precyzyjnie masowany, a tak powiedziałem, narażę się pewnie niektórym, nic na to nie poradzę. To są pisemka dla dziewczyn. Proszę zauważyć, to jest adresat 12-15 lat. Dokładnie okres dojrzewania. W niej się pojawiają nowe bodźce i ktoś próbuje zawładnąć jej mózgiem, wręcz jej tęsknotami. Chce ją rozbudzić ponad miarę jej zainteresowanie seksualnością, jej zainteresowanie mężczyznami, ale nawet bardzo konkretnie jej zainteresowanie pobudzeniami seksualnymi. Wręcz tak, bo do tego się dziewczynki zachęca. I taki cel mają te wszystkie konkursy w tych pisemkach. Opisz swój pierwszy raz. Proszę, zatrzymajmy się na chwilkę. Dziewczynka 12-letnia ma opisać swoje pierwsze współżycie. Proszę, ona tego nie może zrobić, na szczęście w zdecydowanej większości, ale piszą pod tytuł konkursu. Nie musi być prawdziwy. A więc tylko zacznij myśleć, tylko zacznij wchodzić myślami, fantazjuj. Jak ona zacznie fantazjować i wymyśli, powiedzmy, dziewczynka porządna, z porządnego domu, że to będzie z mężem po ślubie, w pięknej scenerii, no to ją wyśmieją w redakcji przecież, to ona napisze im coś takiego, czego jeszcze nie słyszeli. I już ją mają. Ona zaczyna fantazjować o swoim współżyciu w jakiejś formie patologicznej, żeby nagrodę dostać. Całe rzesze dziewczyn tu się gubi. Tych pisemek ponoć drukuje się w jednym rzucie na polski rynek 20 milionów. Więcej niż wszystkich kobiet żyjących w Polsce. No? kobiecych PiS ponad 40 milionów, więcej niż wszystkich Polaków żyjących w Polsce. I w tym szaleństwie jest metoda. To chodzi o coś, chodzi o rozbudzenie, nadmierne rozbudzenie ciekawości. Za chwilę pójdzie zachęta do samogwałtu, za chwilę zachęta do spotkań z chłopcami. I ja nie zmyślam w pomysłach, scenariuszy lekcji dla gimnazjum, nie przejęzyczyłem się, panie z lewicy próbowały przemycić coś takiego, że oto scenariusz lekcji, że oto chłopiec zachęca w gimnazjum dziewczynkę do współczucia, na forum klasy wychodzą, a więc łamana bariera wstydu jakieś, wychodzą na forum klasy, on ją namawia do współczucia, a ona mu odmawia, dlatego że on nie ma prezerwatywy. Ja tego nie zmyśliłem. Taki scenariusz lekcji był przygotowany, prawda? Na szczęście nie udało się tego wprowadzić, ale te pomysły ciągle są żywe. Żeby tylko wzbudzić ciekawość, żeby tylko wzbudzić emocje, żeby zachęcić do myślenia i do myślenia patologicznego o sprawach seksualności. I to potem w oczywisty sposób owocuje w małżeństwie. I to nie jest przypadek, że te dziewczynki, które się tutaj pobudziły, tymi fantazje jakieś rozbudziły niesamowite, czytając te opowieści, potem jeszcze jakieś erotyki poczytały, z mamusią czasem wspólnie, niestety, filmów trochę obejrzały, w którym drugi mąż jest lepszy od pierwszego i dobrze, że tego pierwszego zostawiła, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko potem się przenosi na życie. To są jej tęsknoty i ona żyje w małżeństwie, ma męża, dziecko i zdradza męża, szukając kontaktu w internecie. Bo taką tęsknotę w niej zbudził. I teraz siedzi taka para, ona właśnie po kilku zdradach już w ciągu 2 lat smutna jest, no ale smutna jest dlatego, że się wydało. Bo ona nabyła jakiejś absurdalnej tęsknoty zabaw seksualnych z wieloma mężczyznami, która naprawdę nie leży w naturze człowieka, normalnej kobiety. Tak więc tak nam się próbuje zawładnąć naszymi dziewczynkami, bo przecież to dzieci. 12, 13, 14 latki, prawda? Na chłopaków się poluje i na tym się pokazuje obrazki. I znowu, zamiast przygotować chłopcy do okresu dojrzewania, że do niego bodźce dochodzą przez wzrok. Jest to najważniejszy moment walki o zwycięstwo w twoim życiu, żebyś zapanował nad swoim wzrokiem. Musisz nauczyć się zamykać oczy, to jest wielkie bohaterstwo. Musisz nauczyć się, nawet jak ci obraz padnie w oczy, nie przetwarzać go wyobraźnią. Musisz mieć teren taki w wyobraźni, w którym możesz uciec, taką pasję, w którą możesz uciec. Nie wiem, czy to będzie, czy jeszcze dzisiaj dzieci czytają. Dla mnie pasją było Sienkiewicz, zapominałem o całym świecie. Jak czytałem trylogię, to zapominałem, że jestem głodny, prawda? Jak ktoś ma taką pasję i mu przychodzą jakieś obrazy i natrętne myśli, powinien wiać na ten teren swojej wyobraźni. Oby tą pasją nie była pornografia, prawda? Bo to się niestety coraz częściej zdarza u chłopaków. Chłopak nawet nie wie, że on powinien zawalczyć o czystość wzroku. I wielu mężczyzn przez całe życie spędza, nigdy nie zawalczywszy uczciwie o czystość wzroku. I się dziwią, że im się małżeństwo nie układa, że im się współżycie nie układa, że im się życie nie układa, prawda? Bo oni się do życia nie nadają, oni nie panują elementarnie nad sobą. Także te pułapki i na dziewczyny, i na chłopaków zostawia. To była ostatnia z tych negatywnych rzeczy, które chciałem powiedzieć. Okropna sprawa, bo nam czas tutaj, jeszcze parę minut pozwólcie, tak? Bo musimy jednak powiedzieć czymś pozytywnym. Trzeba znać te negatywy. Trzeba znać, żeby wiedzieć, przed czym się bronić, żeby wiedzieć, co nam zagraża, bo nieświadomość zagrożeń czyni nas bezradnymi i łatwymi ofiarami. Ja bym chciał podać choćby w punktach program sukcesu w dziedzinie płciowości. Program taki biznesplan, prawda? Na pełen sukces. Pierwszy punkt tego programu to jest stać się panem samego siebie. A więc nauczyć się reagować, opanować rozumem i wolą, żeby nie być psem Pawłowa, który reaguje, jak mu się pokazuje obrazek, czy jak mu się zapala światełko, czy prawda? Żeby nie reagować podkorowo, tylko żeby rozumem i wolą stać się panem swojej płciowości, by móc ją jakoś zadysponować. A więc rozumem i w sposób drugi punkt biznesplanu to jest zadecydować, co ja zrobię ze swoją płciowością i zarazem płodnością, one są nieodłącznie ze sobą powiązane, co ja z nią zrobię, jak ją zadysponuję. Oczywiście większość dysponuje na rzecz małżeństwa. I dobrze, no bo dzięki temu możemy jako ludzkość przetrwać. Ale część jest tak rozwinięta, tak dojrzała, że podejmuje ofiarę, że rezygnuje z realizacji płciowości w małżeństwie i składa ją w ofierze wprost Chrystusowi w kapłaństwie, prawda? Czy w życiu zakonnym. Ale żeby być dobrym, szczęśliwym, wiernym mężem, żoną czy kapłanem, trzeba najpierw zapanować nad swoją płciowością. Bo jeżeli nie zapanujemy, to każda kariera będzie zniszczona. Czy małżeńska, czy kapłańska, czy jakakolwiek inna. I wreszcie trzeci punkt. Trzeci punkt tego biznesplanu, jak zagospodarować płciowość i płodność jednocześnie, to być wiernym do śmierci obranemu powołaniu. I za mało się o tym mówi, że tak naprawdę o karierze człowieczej nie decydują jakieś wielkie dokonania, jakieś chwilowe wzloty, jakieś fantastyczne wypełnione działania, tylko wierność do końca. Choćby kapłan był wspaniałym kapłanem, przyciągał rzesze ludzi, a potem zdradził kapłaństwo z kobietą, to w zasadzie cała jego działalność staje pod znakiem zapytania, staje się niewiarygodna. Mężczyzna byłby fantastycznym ojcem, wychowałby ileś dzieci i na koniec życia, by żonę zdradził, odszedł, to w zasadzie całe dzieło życia by przekreślił. Całe życie by... Wszystko stałoby się fałszem, to co on powiedział. Także wierność podsumowuje jakość naszego powołania. Czasem przed młodymi stawiam takie wizje, tak jak to Pan Jezus mówił w przypowieściach, ja staram się stosować jakieś przykłady, na których oni mogą się połapać, w co zabrnęli. Pytam, masz do wyboru dwie szklanki. W jednym jest słodka trucizna, bardzo smaczna, a w drugim jest gorzkie lekarstwo. Co wypijesz? Nie spotkałem jeszcze takiego, który powiedział, że się złapie na tą słodycz i wypije słodką truciznę. No oczywiście, no, jeżeli będę wiedział, że to jest trucizna, no to nie wypiję. Czyli nawet jak będzie bardzo słodka i bardzo kusząca, jeszcze pachnąca do tego, wypiję gorzkie lekarstwo. I każdy tak deklaruje. I przychodzi sprawdzian w życiu. Czy jest coś przedmałżeńska. Nie wiedzą, że to jest słodka trucizna. Że to będzie, że nieczystość jest tą słodką trucizną. Że działania seksualne przed małżeństwem muszą negatywnie wpłynąć na późniejsze małżeństwo. Prawda? I świat robi wszystko, żeby tego nie wiedzieli. Ale ci, którzy wiedzą i tak sięgają po tą słodką truciznę, no to niech stanie twarzą w twarz ze sobą, niech stanie przed lustrem, powie, no jestem głupi, no, piję słodką truciznę zamiast gorzkie lekarstwo, prawda? Żeby chociaż taka refleksja powstała, nie, jestem najmądrzejszy na świecie, ja wiem, co robię, moje uczucia mi mówią prawdę, ja... I tysiące ludzi się w ten sposób gubi. Po pierwsze, nie wiedzą, co jest trucizną, a co jest lekarstwem. Mało tego, nie chcą wiedzieć, bo to im odbiera zabawki. Ludzie chcą się bawić dzisiaj, w tej chwili, za każdą cenę. Ale potem obrażają się na świat, na Pana Boga, na wszystkich dookoła, że ta zabawa kończy się tragicznie. Jest logiczną konsekwencją, że zabawa musi skończyć się tragicznie, jeżeli to jest picie trucizny. I dziedzina seksualności jest dziedziną, która jest bezwzględna. Nie da się jej oszukać. Nie da się jej oszukać. I pierwszą rzeczą, którą z siebie trzeba wyrzucić, moim zdaniem, to są tęsknoty do nieczystości. Świat nam próbuje wmówić tęsknoty do bycia nieczystym. Wszyscy pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym. Wraca, ojciec go przyjmuje. Zostawmy całą tą fabułę. Z boku stoi brat, który nie chce wrócić. Dlaczego nie chce wrócić do domu? Ojca? On powiedział dlaczego. Nie wiadomo, jak młodszy brat stracił majątek. Odszedł z dalekiej strony i stracił majątek. Natomiast starszy brat mu zazdrościł czego? Bo on się z nierządnicami pozabawiał. Niedolą starszego brata było to, że zazdrościł młodszemu nierządnic. I to, że on tych nierządnic sam nie skosztował, było jego tragedią. Oczywiście jakby skosztował, też by było jego tragedią. A więc tragedią brata były złe tęsknoty. I tragedią bardzo wielu ludzi żyjących dzisiaj w naszym świecie są złe tęsknoty w dziedzinie seksualności. Tęskną do czegoś, co ich zniszczy. I tak, albo zrealizują tęsknotę i są nieszczęśliwi, bo to ich zniszczy, albo nie zrealizują tęsknoty i są nieszczęśliwi, bo tęsknota się nie zrealizowała. Czyli pierwszą podstawową sprawą jest wyprostować tęsknoty. Żebyśmy wszyscy cudownie, wspaniale, w sposób pewny zatęsknili za czystością. I tą przedmałżeńską, i małżeńską. Może to też nie jest zwolnione z czystości, tylko że do czystości przedmałżeńskiej nie należy współżycie, a do czystości małżeńskiej należy współżycie. Nie wolno wyrzucić współżycia jednostronnie z małżeństwem. Owszem, za obopólną zgodą małżonkowie na jakiś czas mogą zrezygnować. Ale święty Paweł przestrzega nie na długo. Nie na długo. A więc to współżycie małżeństwa ma być czyste, czyli poddane kontroli rozumu, woli, nie ma być właśnie tym, w cudzysłowie, spontanicznym, które świat oferuje. jeszcze troszeczkę mi pozwalają powiedzieć, chociaż mam jeszcze na małą godzinkę tylko do powiedzenia, ale spróbujmy chociaż te podstawowe rzeczy ładu z kolei powiedzieć. A więc najpierw piękne tęsknoty do czystości. Dalej, działanie seksualne ma swój właściwy kontekst. Przyjemność seksualna ma swój kontekst. I to jest ten kontekst prawidłowo przeżytej z przyjemności seksualnej. To jest para dwupłciowa, trzeba bardzo wyraźnie o tym dzisiaj mówić. Para dwupłciowa, para związana trwałą więzią, dozgonną więzią, a więc małżeństwo. I para, która nie musi w danej chwili planować, ale musi być gotowa na przyjęcie dziecka, jeżeli się pocznie. Bo jak ktoś by nie wiedział, to rozmnażamy się przez współżycie. No, ciągle jeszcze na szczęście. I tylko w tym kontekście para dwupłciowa, związana trwałą więzią, gotowa przyjąć dziecko, tylko w tym kontekście przyjemność seksualna może być pozytywna i budująca dla człowieka. W każdym innym będzie niszcząca człowieka. Przyjemnością pozostanie oczywiście, samogłód pozostanie przyjemnością, ale będzie niszczącą przyjemnością. Zabawy seksualne w jakiejkolwiek innej konfiguracji niż małżeństwo mogą być przyjemne, ale one będą niszczące dla człowieka. To jest gorzka, to jest słodka trucizna. To jest słodka trucizna. I tylko w małżeństwie działanie seksualne może przynieść pożytek i osobom tak działających, i ich więzi. Stąd Kościół nie może tego innego głosić. Bo Kościół nie może głosić człowiekowi, żeby się zabawiał ze szkodą dla siebie samego. Prawda? I te nieszczęsne próby przyzwolenia na działania osób o zaburzonych orientacjach seksualnych, to jest krzywda im wyrządzana, bo oni działając pogłębiają tą sytuację. Oni siebie niszczą i rozdzierają jeszcze bardziej. Pokazuje to liczba partnerów, to są setki, szybkość zmienności tych partnerów. To jest tragedia ludzi, którym zamiast pokazać drogę czystości, przecież człowiek o zaburzonej orientacji może żyć przepięknie, w sposób czysty, nie działając. Nikt nie musi działać seksualnie. A może z pożytkiem dla siebie, podkreślam, tylko małżeństwo za obopólną zgodą, zachowaniem nakazów moralnych w dobrych warunkach. Wreszcie jeszcze dwie króciutkie rzeczy. Po pierwsze, współżycie płciowe już w małżeństwie, bo żadne inne nie ma sensu, ma zachować nierozerwalną, podwójną więź znaku. To mówi o tym encyklika Humanae Vitae, 1968 rok, podpisana przez papieża Pawła VI. Nie wolno rozrywać jedności od rodzicielstwa i rodzicielstwa od jedności. Zobaczmy, cała strategia ataku na sferę seksualności w świecie polega właśnie na tym rozdarciu. Przy czym świat nie mówi o bogatej jedności dwojga kochających się osób, jedności cielesno-psychiczno-duchowej. Świat mówi tylko o przyjemności seksualnej. Bardzo w wąskim kontekście tego, wyrwanym, wąziutkim aspekcie jedności, to jest przyjemność seksualna. I ja tylko o tym mówię. I odrywa tą przyjemność od rodzicielstwa, dając antykoncepcję, sterylizację, aborcję i tak dalej, prawda? A z drugiej strony świat oferuje rodzicielstwo bez jedności małżonków. A więc sztuczne unosienienie, a więc in vitro, jak się uda, to klonowanie. A Kościół za tym mówi, nie wolno tego rozrywać. To jest nieludzkie, to jest przeciwko człowiekowi i każdy, kto będzie to rozrywał, będzie cierpiał. I nie dlatego Kościół nie pozwala na tę koncepcję, czy nie pochwala na tę koncepcję, żeby komuś przyjemność odebrać, tylko dlatego, że jest to fałszywa ścieżka. Każdy człowiek, który wejdzie na tą ścieżkę, będzie się zbliżał do żony, jednocześnie odgradzając od niej, będzie przeżywał degradację jej więzi, również tej seksualnej. Wchodzi na równie pochyłą w dół i to jest nieodwołalne. Nie ma czasu w tej chwili wyjaśniać, dlaczego tak jest. Jest to absolutnie nieodwołalne. Takie są prawa natury. Człowiek, który rozrywa i próbuje zniszczyć dobro, jakim jest płodność, zawsze przegra na tym. Człowiek, a więc trzeba szanować płodność, szanować rodzicielstwo i para. Tylko w małżeństwie można to do końca uszanować, prawda? I teraz małżonkowie, którzy powiedzą, że rodzicielstwo jest tak ważne, że nawet z przyjemności gotowi są zrezygnować. A więc jakby odsuwają przyjemność, ci dostają nagrodę. Że jeżeli rzeczywiście użyją rozumu i woli do tego, żeby podporządkować swoje działanie płodności, przecież można się nauczyć rozpoznawać płodność bez trudu, analfabeci to robią. Można współżycie płciowe dopasować do rytmu płodności kobiety. Setki małżeństw tak żyją i jakoś się dziwnie nie rozwodzą i mają dzieci wtedy i tyle, ile pragną. I ci, którzy wejdą na tą drogę, proszę zauważyć, droga jest oparta na rozumie i woli, a więc to droga wzrostu człowieka. Antykoncepcja rezygnuje z rozumu i woli. Tego zupełnie nie podkreślamy, nie zauważamy. Użycie rozumu i woli w tak ważnej dziedzinie powoduje, że człowiek rośnie i rośnie więź międzyludzka. I ludzie, którzy zrezygnowali z przyjemności, by podporządkować się płodności, przeżywają nieraz olśnienie, że oto ich relacja seksualna jest coraz piękniejsza i przyjemność seksualna coraz głębiej sięga, bo to nie tylko jest powierzchowna przyjemność z tytułu zjednoczenia narządów, pobudzenia reakcji. To jest jedność dwojga kochających się ludzi. To wchodzi w warstwę psychiczną, to wchodzi w warstwę duchową. To jest coś niesamowitego i w tym sensie współżycie może być coraz piękniejsze, nie przejęzyczę się za chwilę, coraz piękniejsze do końca życia staruszków, jeżeli zdrowie na to pozwoli. Bo nierzadko małżonkowie do końca życia mogą współżyć. To współżycie jest coraz piękniejsze, nie siłą doznań, bo świat tylko o tym mówi. Bo te są ograniczone, nic więcej się może wydarzyć. Tylko siłą ich więzi, siłą treści, jaką w to wkładają. Oni całą wierność, całe życie, wierne całe życie, trudne niejednokrotnie, całe trudy wychowania, to wszystko w to spotkanie wkładają. To ma niesamowitą treść. A w wielu wypadkach jest to zupełnie pozbawione treści, puste, próba kontaktu narządu, żeby wydusić z tego przyjemność, prawda? I ta przyjemność, tak jak już powiedziałem wcześniej, będzie coraz mniejsza. I wreszcie ostatnia rzecz, pozwólcie, to jest program naprawy. Ja znam jeden program naprawy tego, bardzo prosty. Wypełnienie pierwszej funkcji, którą Jan Paweł II wymienił dla mężczyzn, żyjących w małżeństwie. Wypełnienie pierwszej funkcji. Pierwsza funkcja mężczyzny, męża, ojca, wypisana w Attestatio Familiaris Consortio, brzmi: odpowiedzialność za życie poczęte. Czyli odpowiedzialność za skutki swoich działań płciowych. Męska odpowiedzialność, mówię to jako mężczyzna i nie mówię tego przeciwko mężczyznom, drodzy panowie, naprawdę nie. To jest w obronie mężczyzn. Jeżeli by mężczyźni wypełnili tą funkcję, że staliby się odpowiedzialni za skutki swoich działań płciowych, w jednej chwili świat diametralnie by się odmienił. Nie byłoby całej masy strasznych zjawisk, które w świecie obserwujemy. Nie byłoby tego, gdyby mężczyźni, a na dodatek, choć może to się niektórym wydać dziwne, a przynajmniej nie do końca uzasadnione, nie ma czasu na to uzasadnienie, na dodatek ci mężczyźni, którzy przejęliby odpowiedzialność za skutki swoich działań płciowych, przeżyliby coraz większą radość seksualną we własnym małżeństwie. Bo podstawowym niszczycielem radości seksualnej jest lęk kobiety. A jeżeli mężczyzna bierze odpowiedzialność za skutki działania płciowego, to kobieta nie ma się czego lękać. I dopiero wtedy tak naprawdę może mu się w pełni oddać. I dopiero wtedy tak naprawdę ta sfera może działać tak, jak to Pan Bóg wymyślił. A ludzie spaprali, jak to często bywa w różnych dziedzinach. Dziękuję za cierpliwość dla mnie.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Mówimy o płciowości w małżeństwie i zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056, i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 0048 56.
Świeci srebrny księżyc za górami, jedno z drugim się przygania, a my się kochamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje, bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora.
takich jak my dwoje. Nasza miłość się nie chwali, nawet niebo się nie boi, nic nas przecież nie oddali. Nad górami słońce świeci, srebrny księżyc za górami. Jedno z drugim się przegania, a my się kochamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Bo ja kocham oczy twoje do szaleństwa, do wieczora.
Dziś w ramach audycji dla małżonków i rodziców mówimy o płciowości w małżeństwie. Naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski.
Słuchamy Radio Maria.
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wacław z Warszawy. Jestem w ruchu SS Obrony Poczętego Życia. Jednocześnie też pracuję dla Koalicji Polska Wolna od GMO. Kiedyś już mogłem coś powiedzieć. Pozdrawiam pana doktora. Kiedyś miałem przyjemność się spotkać w Łodzi. Chciałem, żeby coś mógł powiedzieć na temat wpływu żywienia, ponieważ jest bardzo dużo ostatnio na konferencji nawet poświęconej na protechnologii była mowa na temat, jak wpływa niekorzystnie Coca-Cola na poziom progesteronu. Ale chcę powiedzieć o soi transgenicznej, która okazuje się, jak wykazali Austriacy, powoduje niepłodność. I jest taki pogląd, że napędza in vitro, ponieważ jeszcze dodatkowo może podać raka. No, o tym wysokim poziomie fitoestrogenów już mówiłem, że jeśli jest podawana soja, taka mleczko sojowe dzieciom, to w dziennej dawce ma tyle fitoestrogenów w przeliczeniu co 5 pigułek antykoncepcyjnych, co powoduje bardzo duże komplikacje w rozwoju. No, mówimy o nadrozwoju seksualnym dziewcząt, a nie do rozwoju umysłowym chłopców. Więc bardzo serdecznie zapraszam. 18 maja tutaj u Redemptorystów na Karolkowej będziemy taką tworzyli grupę, chcę się zająć właśnie sprawami obrony życia w takich różnych aspektach. I pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję panie.
Dziękuję bardzo. Oczywiście tych zagadnień, o których warto by mówić, jest cała masa i jest na pewno faktem, faktem niezaprzeczalnym, że my w ogóle żyjemy w świecie bardzo niezdrowym i niestety również nie zachowujemy higieny własnego ciała i to, co się dzieje z ekologią łona kobiecego, to jest rzeczywiście dramat. To nie tylko żywienie, to są środki higieniczne, do których się zachęca tak ochoczo. To jest cała masa, nawet taka moda na chodzenie z gołymi brzuchami i nerkami przez 2 lata temu zimą była. Ona na pewno wpłynie niekorzystnie na możliwości zajścia w ciąży i donoszenia ciąż przez te dziewczyny, które tak paradowały i zawsze twierdziły, że jest im bardzo ciepło, no bo moda im tak kazała, prawda? Moda też jest narzędziem oddziaływania i co już dowiadujemy się nowych rzeczy, ale to są jakby odrębne tematy. Dajcie, że mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będę pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze jest dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Proszę.
Dziękuję bardzo za audycję i jest niezmiernie pożyteczna. Ja bym chciała jeszcze bardziej podkreślić, choć to pan mówił wyraźnie, że współżycie seksualne nie jest konieczne dla rozwoju psychicznego i fizycznego człowieka. Jest to popęd, powołuje się tu na Kępińskiego, jedyny popęd, który nie gromadzi energii, a rozładowuje energię. W związku z tym jego nie musi człowiek zaspokajać popędu seksualnego. Można go odsuwać tak zwaną nieskończoność hipotetyczną. No ale dla zwykłego człowieka to jest to, co ja mówię i staram się stale to powtarzać, jak mam okazję, nie jest konieczne zaspokojenie popędu seksualnego dla rozwoju fizycznego i psychicznego, bo wielu ludzi opowiada bajki, że jak ktoś nie współżyje seksualnie albo się z jakichś powodów powstrzymuje, czy to celibat, czy powiedzmy no małżonek chory, no tak nas Pan Bóg stworzył, że możemy zachować wierność małżonkowi choremu. Dlatego właśnie, że nie musimy współżyć seksualnie. To niczego tam nie jest to nam potrzebne i żadnych chorób nie wywołuje. To jest bardzo ważne. Druga rzecz to jest tak zwany imprinting, to znaczy wyciśnięcie pierwszego współżycia seksualnego, jakby wzorzec na psychice. To szczególnie dotyczy dziewcząt, bo tak jak Kępiński pisze, to dziewczyna przeżywa płciowość swoją, będąc dziewicą, a myśląc o małżeństwie i rodzinie, szuka królewicza. Natomiast chłopiec niestety no, musi właśnie opanować tą swoją seksualność, którą ma dużo prostszą, tak jak Pan mówił. I przypomina w latach dojrzewania szczeniaka, to dosłownie Kępiński pisze, szczeniaka, który wszędzie wsadza nos. I chłopca trzeba bardzo zajmować czymś innym, właśnie rozładowywać tą, jest trudniejszy do prowadzenia, tą energię seksualną poprzez sport, jakiś inny wysiłek fizyczny czy psychiczny, czy zainteresowania właśnie umysłowy tutaj. Także to są rzeczy bardzo ważne, żeby nie dochodziło do zbyt wczesnego współżycia seksualnego. Jeśli przez wieki pilnowano dziewczęta, bo bardzo łatwo jednak dziewczyna tego królewicza widzi nie tam, gdzie trzeba i ona zafascynowana, bo fascynacja przecież to jest pierwsza sprawa, która powinna dotyczyć obojga młodych, zafascynowana tego królewicza widzi nieraz byle gdzie i potem się dzieją te nieszczęścia, bo ona jest gotowa do oddania siebie. A mężczyzna, chłopiec powinien być tak wychowany, żeby wiedział, ona się oddaje, a ja nie mogę wziąć jej, bo nie zapewnię jej tego czy tamtego. No powiedzmy, nie stać mnie na utrzymanie, nie stać mnie w tej chwili zawodowo, nie ukończyłem szkoły, no nie przedstawiam sobą wartości dla niej takich, jakich ona potrzebuje od mężczyzny. A tego niestety się właśnie, tak jak Pan mówił, dziewczętom się wmawia, że tak samo reagują jak chłopcy. Ze zdumieniem słyszę, że na przykład sobie tam mówią w telewizji, że im się podoba tyłeczek mężczyzny. No w życiu czegoś takiego żadna dziewczyna nie będzie przeżywać. Ona jest na osobowość mężczyzny nastawiona. Dlatego nieraz mężczyzna pokraczny, a wybitny w jakiś inny sposób, zyskuje wielką miłość pięknej kobiety. Także w ogóle się przestawia to wszystko. W dzisiejszym naszym dzienniku pisze chyba Czachorowski o tym, że znowu mężczyzna się przestawia na takiego Piotrusia Pana, który przelatuje z kwiatka na kwiatek i uważa się, że to jest zupełnie naturalne. A ona zostaje, bo znalazła królewicza i niełatwo jej przestawić się na, chyba że się siłą przestawia na szukanie mężczyzny i tej miłości przechodzenia z ramion w ramiona, no niestety szukając miłości, to nie to, że nawet się źle prowadzi, tylko no, zostawił ją królewicz, ten mężczyzna, któremu zaufała. I stąd się biorą te nieszczęścia. No ja już nie mówię o dzieciach i młodzieży, jaka z rozbitych rodzin. Także i nawet jestem zdumiona, dlaczego dziewczyny godzą się na przykład na związek przedmałżeński, gdzie ona zwykle tak jest, że ona wchodzi w ten związek i zaczyna gotować, opiera go, sprząta, a on robi co chce i odkłada to małżeństwo, bo mu, nie, no, moja pacjentka miły, bo dziadek mu umarł, to on się nie może ze mną ożenić. A potem znowu coś tam się wydarzyło. Widać, że chłopak odciąga. A ona chodzi do kościoła i biedactwo się modli. Jeszcze mi mówi, że ksiądz jej powiedział, że się nic złego nie dzieje, że ona jest w tym związku. No chyba nie kłamie, ale może się przesłyszała. Ja już nie wiem, bo jeden ksiądz mi powiedział, że to jest zupełnie możliwe. To już Bóg zapłać, gdyby było na tyle.
Dziękujemy Pani Teresu.
Dziękujemy za dopowiedzenia. Ja bym chciał wykorzystać to, co Pani powiedziała, jako pretekst do pewnych takich dopowiedzeń. Chciałbym zaproponować, żebyśmy nie mówili, mówiąc o człowieku, o popędzie. A to dlatego, że popęd jest skojarzony ze ślepą siłą. A człowiek, owszem, ma pobudzenia o charakterze popędowym, natomiast może je podporządkować rozumowi i woli i tak powinno być. To tak ze względów też troszeczkę dydaktyczno-wychowawczych, bo jak używamy słowa popęd, to od razu to się w większości kojarzy ze ślepą siłą i usprawiedliwia działanie, bo jak mam popęd, to muszę go rozładować, prawda? Ale za to dopowiedzenie dziękuję. Natomiast jedną rzecz bym chciał jeszcze dopowiedzieć też o tych naszych kochanych dziewczynach, które tak łatwo padają ofiarami, bo chcą, bo one pragną uczuć, one wystarczy czy trochę nasze przedoucha i ona po prostu chce wierzyć, że ona odmieni jego życie. Co prawda pięć innych skrzywdził wcześniej, ale jej miłość go przemieni. Chce w to wierzyć, wierzy i dlatego tak się dzieje. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że niestety dziewczyny nie wychowują współcześnie chłopaków, a przynajmniej za mało wychowują. Już nie mówiąc o tym, że mamusie nie wychowują, a rozpieszczają chłopców. Nie pozwalają dokonać postrzyżeń, jak to dawniej bywało, i oddać pod twardą rękę ojca, czy ten chłopak pewnie by parę guzów zarobił, ale może by mu na dobre to wyszło. Dziewczyna, której chłopak proponuje współżycie, mogłaby powiedzieć, i na szczęście są takie, które mówią: słuchaj, ja szukam faceta prawdziwego, męża dla swoich, dla siebie, ojca dla swoich dzieci. Ja szukam takiego wspaniałego faceta, który jest gotów poczekać do ślubu. Jeżeli takiego znajdę, to ja jemu całe swoje życie oddam, będę mu całe życie służyć, jego i jego rodzinie. Natomiast myślałam, że ty jesteś takim facetem, że może poczekać. Nie jeden by się zastanowił. Niecodzienna dziewczyna, a może warto poczekać. On nawet tego pomysłu nie ma, żeby poczekać, ponieważ ona oddaje mu się przy pierwszej okazji, pierwszego dnia znajomości. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Pani mówiła o pewnej niewiedzy. No my nie mamy wiedzy o prawie pierwszych połączeń, tego imprintingu, jak to woli, że rzeczywiście są to wzorce, które się potem odtwarzają i potem jest paradoks, że w małżeństwie nie ma tej emocji łamania barier, bo tak bądź jak współżyli przed ślubem, to oni, ich miłość była ponad, nie wiem, przykazanie boskie, ponad zakaz rodziców, ponad lęki i presję otoczenia, prawda? Ich miłość była ponad wszystko, a teraz są w małżeństwie, już im wolno i w zasadzie jest nieatrakcyjnie. I okazuje się, że ciekawie jest znowu zdradzić żonę, żeby znowu były emocje, prawda? To są, niestety to są życia brane przykłady. Natomiast jeden element wiedzy, o której myślę, że którego nie zna większość mamuś, niestety, a tym samym większość córeczek. Otóż dziewczyna mniej więcej 5 lat po pierwszym miesiącu, czyli tamte 17, 19, 20, zależnie jak to tam przypadnie, 5 lat po pierwszej miesiączce zdobywa, czy jej organizm dopracowuje się pełnej odporności biologicznej, immunologicznej. Zresztą błona dziewicza ma również takie znaczenie. Przeciwko infekcjom ona jest, prawda? I zachowanie błony dziewiczej przez 5 lat od miesiączki jest wymogiem czysto higienicznym, czysto zdrowościowym, jeżeli tak mogę powiedzieć, dla zdrowia po prostu. I prawie nikt tego nie wie. A ogromna rzesza ludzi to po prostu lekceważy. No jak nie wie, to łatwo lekceważyć, prawda? Gdyby tylko takie elementy wydobyć, jakie powstają ślady w psychice u chłopaka również, nie tylko u dziewczyny. I u dziewczyny, jaka skłonność potem do zdrad, jaka trudność w zaakceptowaniu owocu, jakim jest dziecko, bo oni współżyli pierwotnie, bojąc się dziecka, i potem ten schemat się przenosi na współżycie małżeńskie i tak dalej, można by całe opracowania naukowe robić pokazujące, że właściwie jedyną drogą sensowną jest to, co Pan Bóg przykazał. Że dopiero połączy się z żoną swoją, a nie z narzeczoną, nie z koleżanką, nie z żoną kolegi. Że to wszystko ma również biologiczny sens, bo tak zostaliśmy stworzeni. I tu była jeszcze jedna sprawa. Dlaczego dziewczyny godzą się na związek przedmałżeński? No właśnie, dziewczyny się godzą płacąc cenę. Wydaje mi się, że to jest cena konieczna do tego, żeby ten chłop w ogóle z nią chciał być, prawda? One tak bardzo chcą być w rodzinie. Tak bardzo chcą mieć dzieci, a mieć męża. Również to jest bardzo ważne, bo to w dzisiejszych czasach jest nobilitacją. Ona znalazła męża, to znaczy, że jest wartościowa, prawda? A jak nie znalazła, to jest do niczego. I dziewczyny za wszelką cenę chcą tych mężczyzn przy sobie zatrzymać. I myślą, że jak oddadzą swoje ciało, to ich zatrzymają. A bywa dokładnie odwrotnie, że jak on już ją zdobędzie, to bez zmrużenia oka odchodzi. Jest to drama dzisiejszych dziewczyn, naiwnych, ale no niewychowanych do tego, że one też muszą być odpowiedzialne.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana doktora, państwa.
Dziękujemy.
Panu doktorowi bardzo dziękuję za troskę o stan świadomości swoich rodaków. I chciałbym postawić pewną tezę, która tak sobie wyobrażam, że wywoła uśmiech u wielu. Ale ocenę trafności tej tezy pozostawiam panu doktorowi jako fachowcowi. Otóż zacznę od tego, że jeżeli w swoim życiu mamy kontakt z przyrodą i na przykład z wodą, to wiemy, jak pozbawione jest większego uroku brodzenie po płytkiej wodzie. No, po prostu nawet człowiek sobie nie popływa, nie dozna tej radości unoszenia przez głęboką wodę. Jeśli by się chciało na przykład złowić rybę, to też się nie złowi. I jest taka sugestia Pana Jezusa, która mówi: wypłyń na głębie. I ona również dotyczy, moim zdaniem, tej sfery płciowości. Bo ta sfera domaga się właśnie takiego potraktowania. Ba, nawet powiedziałbym więcej. Ja uważam, że zawiera ona elementy mistyczności. I przy tak ukształtowanej świadomości człowieka, człowiek nie będzie nawet podążał w kierunku pokusy. Natomiast zakładając teoretycznie, że gdyby znalazł się rzeczywiście w obliczu pokusy, to reakcje, mówię o mężczyznach, chociaż są to po prostu rzeczy bardzo bliskie również i kobietom, ale jeśli ten mężczyzna znalazłby się teoretycznie w obliczu pokusy, to jego reakcje będą reakcjami impotenta, ponieważ w tej sytuacji zabraknie tej całej sfery, o której powiedziałem. I jeżeli nawet dojdzie do, mówiąc językiem światowym, do spełnienia, do prawidłowego stosunku, to będzie to stosunek, który będzie miał tylko znamiona, powiedzmy, zwierzęcości. I to jest moja właśnie teza, że no, człowiek, który jest dobrze uformowany, może w takich okolicznościach być tylko impotentem. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No pewnie można by się spierać o użycie słowa impotent, ale nie w tym rzeczy. Myślę, że intencje rozumiem i oczywiście się z nią zgadzam. Ludzie, którzy przeżywają głębie więzi małżeńskiej, która jest ponad doznaniowa, prawda? Ludziom się wydaje, tym, którzy czytają te nowoczesne gazety, że chodzi w tym wszystkim tylko o doznania, a ta głębia jest dużo, dużo większa, to ci ludzie oczywiście, pomysł dla nich, żeby zdradzić żonę, jest zupełnie absurdalny. Bo co on może zyskać? No chwilę przyjemności, powierzchownej, naskórkowej przyjemności, a traci to, co buduje przez całe życie, wierną więź z własną żoną. No, także, że nawet, bo tak, ludzie, którzy nie czują tej głębi, którzy są gdzieś tam pływają, na tej płytkiej wodzie są, i zbierają naskórkowe doznania, nawet żyją w małżeństwie, to zapytanie takie, że znaczy trudno być wierny? No pewno, że trudno. Tyle bodźców chodzi po ulicach, prawda? Tyle atrakcyjnych kobiet. Bo jeżeli jest na tym poziomie doznania naskórkowego, to każda nowa kobieta będzie nowym bodźcem, ciekawszym od żony w pewnym sensie. Natomiast, jeżeli weszli na głębie więzi, to żadna kobieta nie będzie atrakcyjna w zestawieniu z żoną. Bo całe życie tą więź trzeba budować. I w tym sensie staje się absurdalne zapytanie mężczyzny, który żyje w małżeństwie, gdzie ta więź jest prawdziwą więzią, więzią psychiczną, więzią duchową, również więzią cielesną. Zapytanie, czy trudno być wiernym. Przepraszam, poproszę o inny zestaw pytań. Byłoby absurdem, byłoby zaprzeczeniem całego życia, gdybym ja w tej chwili miał skorzystać z pokusy i pójść do łóżka z jakąś dziewuchą ładną, zgrabną, młodą, nie wiem jeszcze jaką. A to byłoby bez sensu. I to jest, myślę, to, o czym pan mówił, prawda, że im ten związek będzie głębszy, tym zdrada staje się absurdalniejsza i zupełnie nienędząca. Oczywiście kto stoi, niech baczy, by nie upadł. A to święty Paweł przed tym przestrzega. Ale tak naprawdę pogłębienie więzi małżeńskich czyni to małżeństwo coraz bezpieczniejszym, bo coraz oni są bardziej spełnieni również seksualnie przez swoją wierną, długoletnią więź, całą więź, nie tylko tą wyrwaną z kontekstu seksualną, więź całego życia i w to wpisaną więź seksualną.
Całkowicie się z tobą, Jacku, zgadzam. Zupełnie. To nie, w ogóle nie ma mowy, wielu, żeby była inna.
Tylko, że my mamy ekspertów, którzy z podniesioną przyłbicą występują w telewizji i mówią, ja już tam, nie wiem, z Chinką, Japonką, Wietnamką, we wszystkich możliwych pozycjach jestem ekspertem od seksu. On jest biedak, ekspertem od doznań o charakterze naskórkowym. Ulubione powiedzenie świętej pamięci profesora Fiełkowskiego. Doznań o charakterze naskórkowym. On nie ma najmniejszego pojęcia o głębi małżeńskiej. On jest odcięty od tego. Głębie więzi można przeżyć tylko w monogamicznym związku. Nie ma innego miejsca na przeżycie głębi. Nawet się mówi o tak zwanej wtórnej, jakościowo wyższej wrażliwości erotycznej. Normalna wrażliwość erotyczna u człowieka się budzi w okresie dojrzewania. Dziewczyny na chłopaków, chłopaków na dziewczyny. Ale w małżeństwie, i to tylko w monogamicznym małżeństwie, może się wytworzyć jakościowo inna, wtórna, wyższa wrażliwość erotyczna tego jednego, jedynego mężczyzny na świecie, na tą jedną, jedyną kobietę na świecie. I tej jednej, jedynej kobiety na świecie, na jednego, jedynego mężczyznę swojego męża. I wcale tam nie muszą się odbywać książkowe cuda, czy jakieś tam filmowe, czy nie wiadomo jakie sceny, żeby oni byli ze sobą szczęśliwi. Oni są jedynymi dla siebie, a więc są zawsze dla siebie najlepsi, jedyni, dozgonni. I to nadaje tą perspektywę. Ktoś powiedział, że wierność i dozgonność, wyłączność seksualna to jest święte świętych w małżeństwie. I nie zbliży się nawet myślami do tego nikt, kto to sobie odebrał przez przygodne kontakty seksualne z wieloma. I niech nie próbuje nawet się zbliżać, bo to jest dla niego już niestety przegrane.
Nie tylko perspektywie, ale wielkiej radości, głębokiej radości. Nie tylko jakiejś przyjemności przelotnej.
Dokładnie.
I szczęścia. I po prostu
to
szczęścia.
Znaczy, jeszcze jedną rzecz, bo tak powiedziałem, że niech nie próbuje się nawet zbliżać. To zabrzmiało pesymistycznie. Jeżeli ktoś zniszczył swoje życie przez liczne kontakty seksualne, przepraszam, może się zbliżyć do tej głębi. Jeżeli od pewnego momentu wejdzie w jeden nierozerwalny związek, który będzie wierny do końca życia. Jeżeli jego żona uwierzy, że on jej będzie wierny do końca życia, to stworzą się warunki bezpieczne, w których oni mogą od nowa budować tą właśnie pogłębioną więź. Ale na gruzach, na ruinach będzie znacznie trudniej niż tym, którzy nie mieli żadnych doświadczeń przed małżeństwem.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i parę informacji.
Drodzy Państwo, zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach spotkania małżeńskie w terminie od 8 do 10 maja w Koszalinie i od 15 do 17 maja w Bielsku Białej i w Radomiu. I tak w Koszalinie zgłoszenia przyjmują Państwo Ewa i Romuald Glanz, telefon 094-352-1806. Powtarzam, 094-352-1806. W Bielsku Białej Państwo Wójcikowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 033-845-2352. 033-845-2352. A w Radomiu ksiądz Artur Lach przyjmuje zgłoszenia telefon 0602-87-96-62. Powtarzam, 0602-87-96-62.
I drodzy Państwo, zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 5 maja. Święci rodzice szansą świętości dzieci. Naszym gościem będzie dr Krystyna Zając. 12 maja. Czy potrzebujemy nowego wylania Ducha Świętego? Audycję poprowadzi ksiądz dr Adam Wodarczyk, moderator generalny ruchu Światło Życie. 19 maja. Życie aż do naturalnej śmierci. Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk i Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog. Wracając do naszej dzisiejszej audycji o płciowości w małżeństwie. Naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski, który zresztą napisał książeczkę dotyczącą właśnie tych tematów, które dziś poruszamy.
To znaczy rzeczywiście ostatnio ukazała się książeczka Warto zadbać o te sprawy, ale właśnie te sprawy symboliczne, żeby to nie mówienie na ten temat, warto zadbać o te sprawy. To jest krótka książeczka, 30 parę rozdziałików, bardzo esencjonalnych, wskazujących pewne prawidłowości z tej dziedziny, a wcześniej już przed kilku laty napisałem książkę Wartość współżycia małżeńskiego i tam jest trochę więcej z kolei o tym otoczeniu kulturowym, o tych wszystkich mitach, o tych oszustwach, którymi nas się karmi. Myślę, że też może być pożyteczne, nie tylko dla małżonków, ta książeczka.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Telefon z Przemyśla. Miałbym pytanie do pana doktora bezpośrednio. Muszę powiedzieć, że temat, który pan poruszył, jest bardzo potrzebny i konieczny niemalże dzisiaj. Natomiast chciałbym zadać takie pytanie. Jak pan widzi sprawę, gdy małżonkowie są, jakby powiedzieć, no w takiej separacji, ale nie urzędowej, powiedzmy, umówionej między sobą jakoś tam i po kilku latach już, powiedzmy, jest taka sytuacja. Czy jest możliwe jakieś właśnie to powrót do tych wartości prawdziwych, do tych wartości, o których pan mówił? Bo takich sytuacji jest bardzo dużo, więc czy to w naszym kraju, czy w ogóle. Czy pan uważa, że jest możliwe jakiś powrót do tego normalnego jakiegoś życia i jakie ewentualnie by środki zastosować? Bo takich przypadków jest sporo. Ja to nie mówię w swoim imieniu, ale w imieniu obserwuję życie i widzę, jak to wygląda. Czy na przykład jest możliwe powrót do życia małżeńskiego, tego prawdziwego, uczciwego, zgodnego z chrześcijańską doktryną po jakiejś na przykład albo zdradzie, albo podejrzeniu zdrady. Chciałbym bez względu na to, której strony, to nie wchodzi w tej chwili w grę, czy ta strona zdradziła, czy ta. Czy jest możliwe właśnie jeszcze jakby powiedzieć, żyć takie małżeńskie zgodne z nauką Kościoła? Chciałbym odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo.
I tu mogę odpowiedzieć z całą spokojem, z całą pewnością siebie, że jest możliwe, a dowodem na to jest to, że wielokrotnie z takimi sytuacjami się spotykałem, także czy w danej konkretnej sytuacji jest możliwe, to jest osobna sprawa. Trzeba spełnić oczywiście pewne warunki i to warunki potrzebne kobiecie, nie mężczyźnie. Mężczyzna jest dużo skromniejszy w swoich wymaganiach, a kobieta ma wymagania dużo większe i główną trudnością powrotu po jakichś latach, po zranieniach, przy czym te wyprowadzenie się z sypialni, to nie tylko kobieta wyrzuca mężczyznę, czasem mężczyzna odchodzi z sypialni dlatego, że nie może znieść, powiedzmy, na przykład pogardliwego patrzenia żony na tą sprawę, że on mówi, taki biedny musi, a ona jest ponad to i ona nie musi i w końcu mężczyzna tego nie wytrzymuje i się wyprowadza z sypialni. Także tych powodów separacji jest mnóstwo. Oczywiście czasem jest to zdrada, czasem jest to jakieś inne zranienie, czy nawet jakieś zagrożenie fizyczne, pobicie, czy zagrożenie pobiciem. To są sytuacje, w których kobieta traci poczucie bezpieczeństwa i w sposób naturalny, no czasem wręcz nie może się przymusić do współżycia. Ale powrót jest na pewno nawet po latach możliwy, tylko orzec, kiedy to będzie już możliwe, może tak naprawdę tylko kobieta. Kiedy ona w całym spokojem powie, że już teraz się niczego nie boi. I może niekoniecznie trzeba czekać, aż ona sama to zainicjuje, ale pytać, czy to już jest możliwe i spełniać te warunki, które ona wymieni. To nie chodzi o to, żeby ona teraz miała fanaberię nie wiadomo jakiej i wymyślała, kup mi krokodyla, coś tam jeszcze, Mercedesa, a potem to zobaczymy, prawda? Nie, ale żeby tak zadbać o nią, żeby po latach jakichś tam zranień, bo jednak jakieś zranienia musiały być, skoro odeszli od siebie, żeby ona mogła ufnie, spokojnie mężowi się oddać. Na to trzeba zwykle trochę czasu, bo te rany w uczuciach no po prostu wymagają czasu, żeby je zaleczyć. Ale na pewno i warto, i można o to zabiegać. Często też pojawia się pytanie, czy ktoś może komuś odmówić współżycia. Ja często mówię tak, że nie może odmówić, w sensie odtrącić. W tej książce, o której wspominałem, Wartość współżycia małżeńskiego, napisałem takie zdanie, że ona powinna odmówić mężowi współżycia, jeżeli naprawdę nie może, ze względów psychicznych, bo ona ma tych uwarunkowań, tak jak powiedziałem, więcej po awanturze, na przykład 5 minut po awanturze, mężczyzna bez trudu może wskoczyć do łóżka, a kobieta przez 3 dni może nie móc, prawda? Tak się czuje zraniona, bo takie słowo usłyszała o sobie i ona po prostu nie może, to nie jest jej fanaberia, ona całą sobą nie może. I tak więc te sytuacje zranień, powiedziałem, w kobiecie mogą długo trwać, ale pytanie, czy ona może odmówić mężowi współżycia. Tamto zdanie, które napisałem, spowodowało list 20-kilkustronicowy, no, jakoś zranionego mężczyzny, który zresztą wiele rzeczy poruszał w tym liście, różnych ważnych i poważnych, że nie wolno tak pisać, że ona może odmówić mężowi współżycia. I ja to zdanie sobie w myślach przeredagowałem, że ona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia. I teraz przecinek, nie kropka. Ale gdy naprawdę nie może, ma o tym mężowi powiedzieć i poprosić go, a nawet uprosić, żeby zrezygnował i umówić się na za 2-3 dni, kiedy będą przepiękne kolejne dni i wtedy się na spotkaniu umówimy i każdy mężczyzna na to pójdzie. Natomiast odmówić nie, bo nie, a kiedy zobaczymy, no to oczywiście to rozdrażnia mężczyzn, to powoduje właśnie potem te separacje, bo albo jedno, albo drugie już w końcu tego nie wytrzyma. Ale proszę zobaczyć, to nie jest tak, że ja od dnia ślubu mam prawo do ciała mojej żony, bo tak niektórzy mężczyźni mówią. W Piśmie Świętym jest zapisane. Ja mam prawo siebie oddać żonie, a żona ma prawo siebie oddać mi. I nie powinniśmy sobie tego gestu miłości bez ważnego powodu odmawiać. I to świat dzisiaj próbuje to nam podpowiadać, jak mają oboje na to ochotę. Widzi im się albo nie widzi im się. Nie. To jest bardzo ważny element budowy więzi małżeńskiej i bez powodu nie należy z niego rezygnować. Jeżeli którekolwiek z małżonków, że tak powiem, zgłasza zapotrzebowanie, a drugie może się zgodzić, nie ma jakichś ewidentnych przeciwwskazań, to powinno się po prostu zgodzić. Niekoniecznie mają za to największą właśnie dzisiaj ochotę. Takiego rozumienia nie znajdziemy w gazetach piszących o seksualności, prawda?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwoni dzwoni Janusz. Ja chciałem jedno pytanie zadać gościowi. Dlaczego dla Pana powołanie jest ważniejsze od Pana pracy? Czy naprawdę jest tak źle, że Pan w ogóle o swojej pracy nie mówi? Mówi o swoim powołaniu, czyli my dziękujemy, ponieważ może akurat temat pana pracy byłby dla nas nudny. Jeszcze druga sprawa, bo my w końcu musimy dojść do pewnej konkluzji, że jeżeli się fałszuje naturę człowieka, jeżeli się fałszuje rozumienie Pana Boga, jeżeli się deformuje religię, to dochodzi po prostu do zaburzeń osobowości. Z tego wynikają nerwice. Ja akurat ten temat też troszeczkę jest mi bliski. Lęki, kompleksy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest również problem medyczny. Bo jeżeli powiedzmy, mamy problem żyć, być mocnymi w wierze na co dzień. To jest nasz podstawowy problem. Zresztą ten problem, o tym problemie nam powiedział Jan Paweł II. Dla mnie to wielki prorok, który po prostu powiedział, on właściwie był nikim innym jak człowiekiem wierzącym, który potrafił nam powiedzieć, prawidłowo wyrazić swoje doświadczenie Boga i to wyraził pięknym językiem i my czerpiemy z tej możliwości, że doświadczyliśmy po prostu obecności Jana Pawła II i jest to wspaniała rzecz dla nas. Dlatego ja bym chciał jednak zwrócić, żeby troszeczkę przesunąć ten akcent na jednostkę chorobową również, ponieważ zachowania ludzi, którzy są uzależnieni od seksu, czy mają jakieś problemy, to są również wyrażone zresztą w tabelach jednostki chorobowe.
Tak, tak. No my tutaj o chorobach nie mówimy, tylko mówimy o takich bardziej zdrowych małżeństwach, którym się troszkę poplątało. Patologia to patologia.
Dwie rzeczy ja z tej wypowiedzi wyłapuję. Pierwsze, no to jest odpowiedź jest prostsza. Dlaczego nie mówię o pracy? No nie wiem, kogo by interesowało w tej chwili rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli, rozkład sił w konstrukcjach budowlanych, bo jestem doktorem od budownictwa, od mechaniki dokładniej, doktorem inżynierem. Jeżeli już ja niekoniecznie lubię się tytułować, ale niektórzy przez grzeczność używają tytułu. I to nie byłoby ciekawe i to przede wszystkim nie jest przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, więc wybaczy pan, o pracy zawodowej mówić nie muszę i nie mam w tej chwili pragnienia, ale są sytuacje, w których tą pracą się zajmuję jednak i są studenci, których bardzo lubię i staram się ich czegoś nauczyć, także to też jest kawałek mojego życia, ale nie jest to teren w tej chwili opowiadania o tym.
Znaczy również jest praca w poradni rodzinnej lat, już też pewnie ze 30.
Prawie 30.
No właśnie.
To też jest
setki małżeństw.
Nie? I to mi pozwala odważyć się mówić o tych sprawach, o których mówię, bo w zasadzie na każde słowo mam potwierdzenie przykładami z życia. Natomiast to, co pan powiedział drugiego, wzywając do pewnej konkluzji, rzeczywiście życie w zgodzie z naturą, dobrze rozumiane, nie z jakąś fałszywą ekologią, która z jednej strony każe chronić roślinkę, a z drugiej strony podpisuje się oburącz pod na przykład zabijaniem człowieka, prawda? Bo są takie różne ugrupowania jakichś takich pseudoekologów. Życie w zgodzie z naturą, jakbyśmy się dobrze temu przyjrzeli, to jest życie w zgodzie z planem Pana Boga. I to jest najbardziej szczęściorodna droga, najlepsza droga do szczęścia, najprostsza droga do szczęścia człowieka. Tylko, że my w to nie wierzymy, bo świat nam wmawia, jak sobie trochę po cudzołożymy, trochę pokradniemy, trochę pozabijamy, to będziemy szczęśliwi, prawda? I ten, kto uwierzył Panu Bogu, że przykazania są drogowskazami i idzie drogą tych przykazań, ten jest po prostu na najkrótszej drodze do szczęścia. Także tu zdecydowanie opłaca się być osobą wierzącą i praktykującą w rozumieniu nie tylko sakramentów, ale również przestrzegania przykazań i, co ja bym dodaję ostatnio często, i tęsknienia do wypełnienia przykazań, a nie tęsknienia do nieczystości. Czystość to jest dokładnie zgodność z przykazaniami. A zdaje się, że mamy następny telefon, tak?
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria z Warszawy. Przepraszam za tę chrypę. I chciałam pozdrowić państwa wszystkich, panu doktorowi podziękować za to, że tak w sumie piękny sposób mówi o rzeczach tak trudnych i to trudnych w tych naszych dzisiejszych czasach. Ja słucham z uwagą i chciałam taką swoją refleksję wyrazić, jeśli można. Bardzo trudno jest w dzisiejszych czasach, o czym pan doktor zresztą mówił, kiedy bombardują nas te wszystkie prawda, te porady w pismach, zresztą nie tylko porady, panie doktorze, bo jeżeli pokazuje się na okładkach nawet kobiety w ciąży, prawie gołe, które są drugimi żonami jakichś tam znanych, prawda, gwiazd, a teraz moda jest na to, że trzeba te pseudogwiazdy lansowane naśladować, to jest to po prostu, tak zawsze myślę, jakaż brak jest delikatności wobec tych pierwszych żon, wobec tych dzieci, które tam gdzieś są z pierwszych małżeństw. I ja jestem wychowana jeszcze, panie doktorze, na wzorcach romantycznych, to znaczy raz widziałam w Muzeum Literatury wyraz miłości, dowód miłości z końca XIX, to już nie romantyzm, ale jeszcze te wzorce romantyczne obowiązywały, kiedy narzeczona przepisała ręcznie całego pana Tadeusza narzeczonemu. To jest dostępne w Muzeum Literatury, tam w czytelni można spojrzeć ten rękopis, tak pięknie wykaligrafowany. I mówię, jak zmieniły się te wzorce w ciągu XX wieku, końca właściwie, kiedy i teraz, kiedy bombardują nas te właśnie takie odarte z romantyzmu wszystkie porady dla małych, dla dziewczynek, które dorastają. Potem te drugie żony triumfujące, albo nawet nie żony, tylko kobiety, które są w ciąży z jakąś gwiazdą, prawda, pseudogwiazdą. I mówię, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach zachować właśnie to, co pan mówił, poczucie bezpieczeństwa dać komuś drugiemu, a to jest rzeczywiście w wypadku kobiety najważniejsze. I wtedy ona, jeżeli mężczyzna jest właśnie dojrzały, jakoś tak i kocha w taki sposób, że daje poczucie bezpieczeństwa, mimo że może nie mieć pracy aktualnie, to jest bardzo ważne również byt, ale w tej chwili żyjemy w czasach napięcia i dla mnie zawsze, nigdy nie jestem już starszą osobą, ale nie wyzbędę się tych wzorców właśnie wierszy romantycznych, czy Mickiewicza, czy Puszkina, że to jest tym atrybutem także w małżeństwie i piękna muzyka. Natomiast nie wiem, jak teraz ludzie po prostu inaczej żyją i ci młodzi, którzy ten internet, te wszystkie, to bombardowanie właśnie tymi wiadomościami też powoduje zmianę jakoś nastawienia do pewnych spraw i to poczucie bezpieczeństwa człowieka jest bardzo zakłócone. A właśnie ten rękopis pana Tadeusza jako dowód miłości, to jest coś pięknego. Teraz to jest niemożliwe. Teraz jest ta drapieżność modra, ale myślę, że w niektórych małżeństwach, tam gdzie się chodzi wspólnie do kościoła, gdzie są wspólnie wyznawane wartości, myślę, że są jeszcze takie klimaty. No i potem się uczy tego dzieci i myślę, że to nie zaginie. W każdym razie serdecznie dziękuję za tę audycję. No i ja o sobie raczej nie chciałam mówić, ale mnie, ja byłam zakochana jedyny raz. I nie jest, rzeczywiście na gruzach nic nie zbudowałam i nie chciałam. Natomiast chciałam, żeby wszystkie małżeństwa były szczęśliwe i żeby od początku do końca, żeby to był pierwszy mężczyzna, pierwsza kobieta, i żeby całe życie mogli dojrzewać, razem starzeć się. I to jest najpiękniejsze. Jeszcze nie wiem, czy mogłabym, panie doktorze, tak z egzaltacją powiedzieć fragment wiersza Puszkina właśnie o tym, to znaczy o takim kwiecie. Może ja to streszczę. Pisze o kwiecie zasuszonym, który znalazł w książce. I pyta, czy był na jakiejś schadzce dany. Czy ci dwoje ludzi żyje jeszcze? Czy mają swój zaciszny kąt? A może zwiędli już bez słowa? Tak jak ten kwiat nieznany zwiądł. I to pisał człowiek tak wiele lat temu. Ale to jest moim marzeniem, żeby wszyscy ludzie mogli powiedzieć, że gdzieś żyją tam na stare lata, zaciszny kąt. No, a jak już zwiędną, no trudno. To jest, przechodzimy, idziemy gdzieś do Pana Boga i w lepszy świat, ale dzisiejsze czasy nie sprzyjają takiemu myśleniu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękujemy
Pani Mario. Pani Mario, ja chcę z Panią pocieszyć, że co prawda to, co się nam pokazuje na pierwszych stronach gazet, jest odarte ze wszystkiego, nawet zwykłej ludzkiej przyzwoitości, ale w sercach ludzi młodych jeszcze jest mnóstwo dobrych tęsknot. Ja to wielokrotnie namacalnie, że tak powiem, odczuwam, spotykając się z młodymi ludźmi, mówiąc o sprawach właśnie tych wielkich, pięknych, o czystości. I ja widzę, że jak w nich dosłownie skrzydła urastają, jak oni reagują, że oni tęsknią do tego, oni te tęsknoty gdzieś gdzieś tam głęboko w sercach jeszcze na szczęście są. I z tego się należy cieszyć. A czy nam uda się zbudować takie środowiska, takie wspólnoty, w których te tęsknoty zostaną rozwinięte? Nie wiem. Ale częściowo się to udaje. Na przykład raz w roku bywam na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc i tam około 200 młodych ludzi przyjeżdża i to jest przecudowny klimat. Tam są ludzie z różnymi doświadczeniami, nieraz połamani życiowo, ale ludzie, którzy wreszcie wyszli na prostą, oni przepięknie zatęsknili za własną czystością. Przebywanie wśród tych ludzi jest czymś nieprawdopodobnie radosnym i naprawdę to jest środowisko zaraźliwe, ono emanuje i tam nikt nieczysty w środku się nie uchowa, bo zostanie, że tak powiem, prześwietlony na wylot tymi ich myślami, ich tęsknotami. I takie środowiska trzeba po prostu tworzyć. Środowiska tęskniące za czystością, nie za tym wyuzdaniem, za tym, co nam świat oferuje. Niestety tego jest dużo. Musimy się nauczyć dystansować do tego i tworzyć własne klimaty, a choćby właśnie sięgając do wierszy, a choćby do klasyków poezji, prawda? Może nie stać by mnie było w tej chwili na przepisanie ręczne pana Tadeusza, ale jest to przepiękny rzeczywiście przykład. Dziękujemy.
Może, ponieważ czas nam się już powolutku kończy, może jeszcze ten wątek, czy właśnie nasza płciowość może nas zbliżać do Boga, ta nasza cielesność.
Nie, zdecydowanie. No,
warunki muszą być spełnione, oczywiście.
Zdecydowanie. I ona tam, gdzie jest realizowana w sposób czysty, zdecydowanie zbliża. Wręcz daje tą Bożą radość i nadaje temu, przecież naprawdę znam małżeństwa, które przed próbą poczęcia dziecka, przed współżyciem w tym celu specjalnie idą do spowiedzi, do komunii, codziennie do komunii przez ileś dni. Znam małżeństwo, które przez 9 miesięcy od momentu poczęcia, dokładnie od czasu, jak się dowiedzieli, że dziecko się poczęło, przez 9 miesięcy codziennie chodzili do komunii, na mszę świętą, prawda, oboje. Jak się dało razem, to razem, jak nie, to nawet osobno. I wiele małżeństw modli się przed współżyciem i to jest to wszystko wkomponowane. Natomiast nie wyobrażam sobie modlitwy przed współżyciem małżeństwa, które decyduje się za chwilę na aborcję albo antykoncepcję, albo boją się siebie, albo zdradzają żony czy mężów. No tamto rzeczywiście ta sfera, dobrze, że o to, Leszku, pytasz, bo ta sfera seksualności nie może pozostać obojętna wobec Boga. Albo będzie od Boga zdecydowanie oddalać, albo będzie zdecydowanie przybliżać. Jeżeli będzie to się działo po Bożemu, tak jak Pan Bóg przekazał, czyli nie tylko w małżeństwie, ale z zachowaniem wymogów moralnych, prawda, to ona będzie zawsze przybliżać do Boga. A w każdej innej okoliczności będzie oddalać.
Mówiłeś o modlitwie przed współżyciem. Wydaje się, że taka modlitwa raczej by nie miała miejsca, gdyby tej codziennej modlitwy małżeńskiej nie było w ogóle. Jest modlitwa małżeńska codzienna. No tak. I oczywiście nie wykluczamy tej modlitwy w tym momencie, kiedy mamy zamiar spotkać się na tej płaszczyźnie seksualnej.
Tak, tylko ja powiedziałem o czymś dodatkowej modlitwie, tak, intencji poczęcia dziecka, prawda? Wtedy, kiedy ta czasu się wydaje. Jeżeli można jeszcze jakieś zdanie wypowiedzieć?
Tak.
Już niewiele, tak? Ja bym chciał, bo tych myśli tutaj padło sporo różnych, może nawet jakiś galimatias powstał. Ja bym chciał na prostą wyprowadzić. Jak to w ogóle tak globalnie z lotu ptaka ma wszystko wyglądać? Ludzie, dla których płciowość jest darem, mają szansę być szczęśliwi. Ludzie, dla których płciowość jest zawsze związana z płodnością, albo ściślej, przepraszam, nie płciowość, działanie płciowe związane z możliwą płodnością i dla których płodność jest darem, ci mają szansę być szczęśliwi. Wszyscy, dla których płodność lub płciowość są jakąś przeszkodą, jakąś podstawą jakiegoś lęku, ci sami skazują się na to, że będą nieszczęśliwymi w życiu. Zażyją trochę przyjemności. Najklasyczniejszy jest lęk przed płodnością. Przez cała armata antykoncepcji wytaczana przez świat nieprawdopodobnie. I ludzie się do siebie zbliżają, jednocześnie się siebie boją, jednocześnie się przed sobą zabezpieczają. Zabezpieczają się przed darem, jakim jest dziecko. To jest jeden wielki absurd. To jest wewnętrznie sprzeczne i to ludzi rzeczywiście wewnętrznie rozbija. To nie jest przypadek, że małżeństwa znane w dużej ankiecie, tam 50% małżeństw się rozpada, a te małżeństwa, które zadeklarowały, że nie korzystają z antykoncepcji, a to od deklaracji do porządnego, uczciwego życia jeszcze kawałek, to tam było rozwodów 1 z 70 parę, prawda?
Procenta.
Procenta, tak. Zamiast 50. bo antykoncepcja jest antywychowawcza, tego aspektu ludzie nie widzą. Stąd powtarzam, bo chcę pozytywnie zakończyć. Jeżeli płodność dla małżeństwa jest darem, jeżeli płciowość jest darem do pięknego, czystego zagospodarowania, to to małżeństwo może kroczyć drogą do szczęścia tu na ziemi w sposób płynny, przechodzący w szczęście wieczne. To jest droga do świętości ich. Niestety, te wszystkie małżeństwa, które z jakichś powodów boją się siebie, boją się swojej płodności, płodność traktują jako przeszkodę w miłości, wszystkie wkraczają na drogę ku jakiemuś zatraceniu. I dopóki się nie opamiętają, z tej drogi nie zawrócą, nie mają szans na szczęście. Ale zawrócić na szczęście można.
Zawsze można.
Zawsze
póki
można,
się żyje.
Póki się żyje i życzę wszystkim, żeby zdążyli zawrócić. Żeby choć troszeczkę podejść pod górkę.
Tak, a jeżeli ktoś więcej by chciał coś z tego tematu, to może sięgnąć do książki Warto zadbać o te sprawy Jacka Pulikowskiego, która jest w wydawnictwie.
Wydawnictwo Jerozolima, poznańskie wydawnictwo związane z odnową w Duchu Świętym. Zresztą książka jest bezpieczna, bo ma imprimatur, więc za zezwoleniem władzy duchownej nie ma tam treści sprzecznych z nauką Kościoła. Warto na to też patrzeć, kupując książki na delikatne tematy, bo możemy czasem być zwiedzeni przez zgrabnego autora, że coś nam przemyci i zamiesza w głowach.
Kto by chciał jeszcze raz przesłuchać tą audycję, czy polecić komuś z bliskich, znajomych, no to na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. Ta audycja jutro, za parę dni na pewno już się pokaże. Dziękuję bardzo panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu za naszą dzisiejszą rozmowę, za rozmowę niedokończoną. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony, za życzliwość.